Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Serdecznie dziękujemy ojcu Grzegorzowi za przekazanie głosu do miejsca piastowego, skąd bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Nasze dzisiejsze spotkania Rodziny Radia Maria oraz Stowarzyszenie Środowisk Abstynenckich właśnie w miejscu piastowym z okazji 17. ogólnopolskiej modlitwy. Otrzeźwość naszego narodu. Tutaj gościmy w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który no miał duży wkład w propagowanie abstynencji, ale o tym może nie ja. Tutaj są specjaliści w tym zakresie, których za chwileczkę poprosimy o to, aby rozwinęli ten temat. Bardzo serdecznie chcę powitać naszych dzisiejszych gości. Wraz z nami w rozmowach niedokończonych są ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Księże biskupie, serdecznie witamy, cieszymy się z obecności.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Dziękujemy w tym miejscu za dzisiejsze kazanie wygłoszone i jakże również inspirujące, zaczerpnięte także te słowa, prawda, od księdza Bronisława Markiewicza o tym właśnie, że Polska, jeśli będzie, to musi być trzeźwa. I tutaj to podkreślenie po wielokroć tego zdania i odniesienia tego zdania do poszczególnych stanów społecznych, również i do księży znalazło się to odniesienie, ale i do rządzących i do każdej spośród nas. Również ten temat chcemy dzisiaj rozwinąć w ramach naszego dzisiejszego spotkania. O to także poprosimy księdza biskupa, który no jakże sercem widzimy również po felietonach na antenie telewizji Trwam Radia Maryja, no pała w tym kierunku, aby Polska była trzeźwa.
Kochani, ja naprawdę bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w miejscu piastowym. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Myślę, że jest nas dużo tutaj, trochę było fizycznie, ale również sercem jesteśmy dzisiaj w miejscu piastowym. Jest nas bardzo dużo, którzy tutaj przybyli, jak mówię, sercem, bo jest to szczególne miejsce. Szczególne miejsce klękamy przed relikwiami błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Wypowiadamy te słowa: Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale, z wielkim bólem, zatroskaniem, ale także z wielką nadzieją, że Polska będzie trzeźwa. A ona będzie trzeźwa, jeśli podejmiemy wspólną, odpowiedzialną pracę. Te cztery instytucje, rodzina, parafia, samorząd, także państwo. Na ten temat w dalszej części naszej audycji trochę więcej powiemy.
Bóg zapłać serdeczne. Idąc dalej przy naszym tutaj stole w studio, tymczasowym studio w miejscu piastowym, no takim tymczasowym, nie tymczasowym, ponieważ księże rektorze, ksiądz dr Jan Seremak Michalita, rektor sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym. Księże rektorze, serdecznie witamy, aczkolwiek to my tutaj gościmy i to tak jak to jest, bo tak próbowaliśmy doliczyć się, po raz który już tutaj gościmy w miejscu piastowym.
Tak, przynajmniej wtedy, gdy ja tu przybyłem, to już był 10. raz, przepraszam, 7. raz. Ja tutaj jestem już 10 lat i zawsze ilekroć przybywała telewizja Trwam, Radio Maryja, angażowałem się w te spotkania. A później coraz bardziej zacząłem też wchodzić w apostolstwo trzeźwości i jakby odkrywanie niezwykłej siły mediów w propagowanie właśnie trzeźwości. Nawet dzisiaj to miałem taką chęć, jak ojciec Tadeusz mówił o trzeźwości, to chciałem nawet tak włączyć się z takim pewnym ukłonem, wdzięcznością, że telewizja Trwam tak bardzo służy apostolstwu trzeźwości. ponieważ to wyczuwamy bardzo wyraźnie i już po dzisiejszym spotkaniu, kiedy wiele osób spotykało mnie po modlitwie też różańcowej, bo mieliśmy później po audycji modlitwę różańcową, tak bardzo dziękowało, że łączyli się razem ze swoimi krewnymi, którzy dzwonili im, że uczestniczyli w tym całym nabożeństwie, uczestniczyli we mszy świętej. Tak więc cieszę się, że mogłem przez tyle lat posługiwać właśnie również w tej części jakby działalności duszpasterskiej w Polsce.
To ksiądz dr Jan Seremek Michalita, rektor sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. W tym miejscu nasze serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Michalitów. Cieszymy się również z obecności księdza generała na dzisiejszej naszej uroczystości. Dziękujemy również za słowo pozdrowienia skierowane do rodziny Radia Maryja. No, oczywiście siostry Michalitki.
Tak.
Pozdrawiamy niezmiernie serdecznie również to miejsce, oczywiście jakże związane z siostrami Michalitkami, ale także w tym miejscu pozdrowienia również dla wszystkich kapłanów, którzy uczestniczyli w dzisiejszym naszym spotkaniu, wszystkich sióstr, bo wiele sióstr, wiele zgromadzeń przybyło na to spotkanie, prawda, i wszystkich wiernych. Kół, biur Radia Maryja z różnych stron przyjechało na dzisiejsze spotkanie, pomimo właśnie tych różnych sytuacji, prawda, które przeżywamy, naprawdę też wielkie ukłony i podziękowania dla wszystkich organizatorów za to przybycie na to spotkanie. I tutaj po mszy świętej, takżeśmy rozmawiali z księdzem rektorem na temat tych początków, prawda, związanych z tymi modlitwami, tą modlitwą, która jest już po raz 17 tutaj ogólnopolska modlitwa o trzeźwość naszego narodu, jednocześnie transmisjami właśnie telewizji Trwam Radia Maryja. I tak usiłowaliśmy sobie przypomnieć, jak to było, czy to od transmisji się rozpoczęło, czy od modlitwy. I tutaj takim ekspertem jest ksiądz dr Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół w miejscu, który już od 23 lat tutaj na miejscu posługuje. Księże doktorze, serdecznie witamy, cieszymy się również z obecności.
Dziękuję bardzo, ojcze. Witamy również i my, ponieważ znajdujemy się w gmachu Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Transmisja i ta audycja jest nadawana z pokoju nauczycielskiego. Jest to pewnym znakiem, bo ksiądz Markiewicz, prekursor troski o trzeźwość, zakładając to miejsce i gromadząc tutaj młodzież, zabiegając najpierw o dom, o chleb, od razu równolegle troszczył się o edukację. I właściwa edukacja prowadzi do wolności, do trzeźwego patrzenia na świat, w ogóle do normalnego życia na etapie dochodzenia do dorosłości. Szkoła ma taką funkcję, ma prowadzić do kształtowania człowieka, do osobowości człowieka, a częścią tej pracy jest właśnie pokazanie drogi wolnej od uzależnienia alkoholowego, choćby takiej, a najlepiej drogi, której częścią jest abstynencja.
I również za tę gościnność dziękujemy, a także za absolwentów, ponieważ tak spoglądając na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, na naszą uczelnię, to również tutaj absolwenci tejże szkoły, tego zespołu szkół w miejscu piastowym zasilają także i mury uczelni w Toruniu. Także cieszymy się z takiej kooperacji, współpracy w tym zakresie i prosimy o więcej.
Miło patrzeć i obserwować tą sytuację, kiedy jestem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, gdy sztandar niesie absolwent naszej szkoły, albo miło mi widzieć również byłych uczniów naszej szkoły stojących za kamerami. Dzisiaj akurat tak się nie zdarzyło, ale przez wiele lat transmisje z tego miejsca były również obsługiwane technicznie przez naszych absolwentów, którzy chętnie wybrali tą trasę i ten kierunek, kiedy telewizja udawała się do miejsca piastowego.
Bóg zapłać. Także tak wygląda nasz stół, jeśli chodzi o gości. I jeszcze jedna bardzo ważna postać tutaj między nami. Bardzo serdecznie witamy. Jest wraz z nami ksiądz Stanisław Częczek, członek kapituły metropolitarnej w Przemyślu, który prowadzi rekolekcje trzeźwościowe tutaj w Przemyślu. Znany propagator również właśnie takiego życia w trzeźwości, w abstynencji. A także tutaj ksiądz Stanisław był bliskim współpracownikiem Sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego. Cieszymy się również obecnością księdza Stanisława.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim tutaj uczestnikom tego spotkania, a także słuchaczom Radia Maryja. Rzeczywiście od początku jeżdżę tutaj na te spotkania modlitewne, modlitwy o trzeźwość narodów do miejsca piastowego, 17 razy z kolei. Pragnę przypomnieć, że inicjatorem tego spotkania to był poseł pan Jaworski z Chmielnika, który założył takie stowarzyszenie Trzeźwa Polska i on tutaj pierwszy właśnie zorganizował to spotkanie w 2003 roku czy 2004, tak. I potem do tego właśnie dzieła włączyło się Zgromadzenie Księży Michalitów. Jestem tutaj zaproszony z tego względu, że właśnie sługa Boży, dzisiaj ksiądz Franciszek Blachnicki, był również jakimś moim mistrzem, czy też ojcem duchownym w moim kapłaństwie, a zwłaszcza w tej dziedzinie trzeźwości, jako twórca krucjaty wstrzemięźliwości w roku 1957 i krucjaty wyzwolenia człowieka, która została zainaugurowana w 1979 roku w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. Jako kleryk w seminarium to właśnie przystąpiłem do tej krucjaty wstrzemięźliwości, którą propagował u nas ksiądz profesor Stanisław Zaryk, nieżyjący już duszpasterz trzeźwości. Prawie 50 lat był duszpasterzem trzeźwości w diecezji przemyskiej i on bardzo taki właśnie był zaangażowany w tym apostolstwie. Byłem z jego też współpracownikiem i dlatego biorąc przykład z księdza Blachnickiego, który stworzył ten ruch, można powiedzieć, największy ruch abstynencki po wojnie w Polsce. Do krucjaty wstrzemięźliwości należało 100 tysięcy osób dorosłych, a krucjata wyzwolenia człowieka dzisiaj też liczy około 100 tysięcy ludzi podejmujących dobrowolną abstynencję w intencji ludzi uzależnionych i tych, którzy sami pomóc nie mogą. Może jeszcze później więcej powiem na ten temat.
Tak, bo to jest, myślę, że temat niezmiernie ważny w kontekście naszego dzisiejszego spotkania oraz sytuacji, która no, jest związana z naszą ojczyzną teraz. Może ktoś sobie zadaje pytanie, no, jaka ta sytuacja jest? No, czy faktycznie aż taka ta sytuacja jest trudna, jeśli chodzi o spożycie alkoholu? Myślę, że najbardziej tutaj takim wyrazistym głosem byłyby świadectwa osób, chociażby te, które dzisiaj tutaj przełożone wspólnoty, potężny plik próśb na samym początku mszy świętej przedstawił, prośby od osób, od rodzin, od osób, które zmagają się z chorobą alkoholową, od rodzin, które zmagają się z alkoholizmem w swoim środowisku. To myślę, że jest dobitny przykład tego, jaka jest ta sytuacja, jaka jest skala. I może o tą skalę, księże biskupie, byśmy poprosili księdza biskupa. I to są te znamienne słowa, które również zespół, którym ksiądz biskup kieruje, Episkopatu Polski, w komunikacie na ten czas, to zdanie wyłuskane przed laty święty Jan Paweł II prosił na Jasnej Górze Maryję, aby powiedziała swojemu synowi: synu, trzeźwości nie mają. Niestety ta bolesna papieska diagnoza chyba jest aktualna po dziś dzień.
No niestety, ta papieska bolesna diagnoza jest aktualna. Kiedy sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, powiedzmy sobie, w ramach konferencji Episkopatu Polski rzucał tę myśl sierpnia, miesiąca abstynencji, bo powtórzmy raz jeszcze, sierpień nie jest miesiącem trzeźwości, sierpień jest miesiącem abstynencji. Nie możemy tego mylić, bo trzeźwość obowiązuje nas zawsze i wszędzie. Zawsze, każdego roku, każdego miesiąca, każdego dnia. Natomiast podjęcie tego szczególnego daru, daru abstynencji, tak jak, czy to w ramach krucjaty wyzwolenia człowieka, czy też może takiej miesięcznej abstynencji w miesiącu sierpniu, to jest taki szczególny dar ze względu na tę bardzo trudną sytuację. To wracam jeszcze do tej myśli, kiedy sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński razem z Konferencją Episkopatu Polski ze względu na ważne rocznice narodowe, które działy się w sierpniu, myślimy tutaj i o roku 1920, Bitwie Warszawskiej, myślimy o Powstaniu Warszawskim, myślimy także o roku 1980, ale także Konferencja Episkopatu miała wówczas na względzie fakt, że przecież pielgrzymki w czerwcu zdążają na Jasnogórę i nie tylko na Jasnogórę, do różnych sanktuariów w całej naszej ojczyźnie. Także jest może teraz trochę mniej, bo mamy taki sprzęt rolniczy, powiedzmy już nowoczesny, ale wtedy był to po prostu czas żniw, czas zbiorów zboża, czas zbiorów chleba, który był potrzebny dla Polski. I wtedy, kiedy ustanawiano ten miesiąc miesiącem abstynencji, spożycie alkoholu było o połowę mniejsze niż obecnie, bo wtedy wynosiło około 6 litrów. Dzisiaj przekracza to 10 litrów na głowę statystycznego Polaka. To jest bardzo wiele. To zagraża już takiemu nawet bytowi naszego narodu, tak duże spożycie alkoholu. Wiemy dobrze, i to napisaliśmy w liście, że Polacy wydają w ciągu roku ogromne miliardy, około 40 miliardów Polacy wydali w ciągu roku na alkohol. To jest, jak fachowcy przeliczają, około 100 tysięcy mieszkań można byłoby za to kupić. Inna rzecz, że mamy w naszej ojczyźnie bardzo gęsto sieć sprzedaży alkoholu. Światowa Organizacja Zdrowia podpowiada, żeby nie było więcej punktów sprzedaży alkoholu niż 1 na 1000 czy na 1,5 tysiąca, a u nas jest jeden punkt sprzedaży alkoholu na 275 mieszkańców. Wiemy dobrze, że w Polsce tym problemem uzależnienia od alkoholu boryka się około 1 miliona Polaków. Ale to nie tylko chodzi o osoby uzależnione, bo pan profesor Wojcieszek tak często mówi o tak zwanym paradoksie prewencyjnym, który polega na tym, że największe szkody społeczne przynoszą nie osoby uzależnione, ale nazwijmy to przedszkole do uzależnienia, czyli osoby pijące ryzykownie i szkodliwie. Kiedyś popularnie mówiło się pijacy, a jest ich około 3 milionów w naszej ojczyźnie. To jest ogromny obszar cierpienia, przegranego życia, różnego rodzaju sytuacji, które są bardzo trudne, zwłaszcza dla dzieci, dla żon. To są sytuacje, które na co dzień widzimy. One dotykają większości naszego społeczeństwa. Jeśli nie wprost, to na pewno w tym wymiarze także ekonomicznym, bo tak często się mówi, że dzięki temu, że Polacy spożywają tak dużo alkoholu, to możemy ratować budżet państwa. Otóż nie, to jest tragiczne nieporozumienie, bo fachowcy mówią, że 1 złotówka do budżetu, 3 złote z budżetu, a niektórzy ekonomiści Unii Europejskiej podają, że nawet takie statystyki, że 1 euro do budżetu, a nawet nie 3, a 10 euro z budżetu Unii. Więc dużo na tym tracimy. I kiedy pochylamy się nad tym problemem, to musimy zdawać sobie sprawę, że tutaj nie ma żadnych żartów. Ja bardzo cierpię wtedy, kiedy samorządowcy zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, chociaż doskonale wiedzą, bo nie sądzę, nie zakładam, że ktośkolwiek w XXI wieku może tego nie wiedzieć, że zwiększenie liczby punktów sprzedaży równa się zwiększeniu ilości spożycia alkoholu. Dochodzi nawet do takich sytuacji wręcz paradoksalnych, że komisja miejska, która jest powoływana do tego, aby strzec tego problemu, aby nie robić niezliczonej liczby punktów sprzedaży alkoholu, rozpoczyna swoje posiedzenie modlitwą po to tylko, żeby poprzeć starania prezydenta o zwiększenie liczby punktów alkoholowych. No, to jest sytuacja napełniająca nasze serca ogromnym bólem, ogromnym, bo my wszyscy musimy zrozumieć, że rzeczywiście stoimy wobec ogromnego problemu. To muszą wszyscy zrozumieć, zarówno rządzący, zarówno elity. Mam tu na myśli nie tylko tych najwyżej postawionych, ale mam tutaj na myśli również prezydentów, wójtów, starostów, mam na myśli również duchownych, mam na myśli także dyrektorów, nauczycieli, którzy no, powinni pracować nad tym, aby ta sytuacja się zmieniła.
I o tą sytuację, o zmianę tej sytuacji, o zmianę tej sytuacji trzeba nam zabiegać. I tutaj, księdze biskupie, rodzi się pytanie o przyszłość naszego młodego pokolenia, bo spójrzmy chociażby na reklamę. Dzisiaj młody człowiek żyje w tym świecie wirtualnym, żyje w tym świecie mediów. To jest jakże bardzo realny świat dla tego młodego człowieka. No, a w mediach, media epatują niejednokrotnie reklamami właśnie, chociażby takich czy innych używek alkoholowych. I to pytanie o raz to prawodawstwo, jeśli chodzi o naszą ojczyznę. A druga sprawa, jeśli chodzi o kulturę również spożywania alkoholu, jak tutaj to ta sytuacja wygląda w naszej ojczyźnie?
Sytuacja wygląda niedobrze. Wiemy dobrze, że tysiące godzin reklamy, które są emitowane w polskich telewizjach, czy polskojęzycznych telewizjach, polskich telewizjach, są ogromną trucizną, która wytwarza przekonanie, zwłaszcza w sercach młodych ludzi, że piwo wcale nie jest napojem alkoholowym. A to jest nieprawda. Rzeczywiście młodzież sięga po alkohol, obniża się wiek inicjacji alkoholowej, ale też zwiększa się spożycie alkoholu przez młodych ludzi. To jest zjawisko niezmiernie groźne. Wiemy dobrze, że ta sytuacja, w której się znajdujemy, sytuacja pandemii, również stwarza ku temu szczególną okazję, bo to są badania naukowe potwierdzone przez naukowców, że każdy kryzys i ten również kryzys, który obecnie przeżywamy, będzie prowadził do zwiększonej ilości spożycia alkoholu. Musimy naprawdę zatroszczyć się o dzieci, o polską młodzież. Tutaj księdzu dyrektorowi gratulujemy tutaj, że pracuje w szkole, że tak pięknie te szkoły funkcjonują. To jest ogromna nadzieja. Nadzieja na to, że my dorośli, dając dobry, wspaniały przykład, zwłaszcza abstynencji, a na pewno trzeźwego życia, potrafimy przekonać młodego człowieka, żeby on nie szukał chemicznego pocieszyciela. Zawsze wiemy również i o tym, że to miłość, zwłaszcza w rodzinach, jest największym czynnikiem chroniącym. Poza nie ma większego czynnika chroniącego jak miłość, ale również my dorośli odpowiadamy za dzieci i młodzież i my musimy tworzyć tę ogólną atmosferę, w której dzieci się poruszają, żyją, funkcjonują, żeby one widziały, że nam na tym zależy, że sami pracujemy nad sobą, nad swoim sercem, sumieniem, że zachowujemy trzeźwość, czy najlepiej abstynencję. Tutaj dzieci przyglądają się zwłaszcza rodzicom, ale nie tylko, przyglądają się również duchownym, przyglądają się również różnego rodzaju elitom społecznym, jak oni funkcjonują, jak się zachowują, czy rzeczywiście, powiedzmy sobie, dbają o trzeźwość własną i trzeźwość narodu. Wspomniałem już podczas wystąpienia, podczas homilii, że przecież to są badania naukowe, że dzieci żyjące w rodzinach z problemem alkoholowym są czterokrotnie bardziej narażone na to, że w przyszłości powtórzą tę negatywną sytuację swoich rodziców. I to jest dla nas ogromne wyzwanie, ogromne zadanie do spełnienia, do wypełnienia. Zadanie, z którego będziemy naprawdę rozliczani i przed Panem Bogiem, ale również i przed historią.
Doskonale zdawał sobie sprawę z skali problemu, jaki istnieje w naszej ojczyźnie, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki. I tutaj księże Stanisław Częcze, który jest wraz z nami. Ksiądz był bliskim współpracownikiem Sługi Bożego, księdza Franciszka Brachińskiego, który właśnie ten wspomniany przez księdza program Krucjata Wyzwolenia Człowieka, to program krzewienia abstynencji, zainicjowany właśnie przez Sługę Bożego księdza Franciszka Brachińskiego i Ruch Światło Życia, ogłoszony 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w obecności Jana Pawła II. Księże, prosimy o kilka słów właśnie na ten temat, tej intuicji księdza Franciszka Brachińskiego związanej właśnie z programem, bo to był konkretny program i jest konkretny program, aby Polska była trzeźwa, aby abstynencja panowała w naszej ojczyźnie w jak największej skali.
Tak jest. Krucjata Wyzwolenia Człowieka została proklamowana 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. Ale zanim do tego doszło, musimy zobaczyć, jak u Sługi Bożego księdza Franciszka Brachińskiego ten problem stał się obecny i później został zrealizowany. Musimy pamiętać, że to był człowiek, który urodził się na Śląsku. W 1921 roku, 24 marca w Rybniku, Śląsk, który właśnie wtedy dopiero wrócił do Polski, był tą częścią Polski, gdzie Polacy przez prawie 600 lat zachowali polskość, bo tyle lat przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku Śląsk był poza Polską, a jednak tam ludzie pozostali wierni naszej ojczyźnie, wierze. I on pochodził z rodziny religijnej, ale jako młody chłopiec już w szkole bardziej interesowały go takie zajęcia właśnie nieszkolne, ale jak na przykład harcerstwo. On należał do harcerstwa i lubił takie właśnie zadania, jakie stawiało harcerstwo, wychowanie przez zabawę przez rówieśników i takie naczelne zasady, właśnie służba Bogu, Polsce i bliźnim. Wśród nich było to hasło: harcerz nie pije alkoholu i nie pali papierosów. On tę ideę otrzymał już jako młody chłopiec, ale dorastając stracił wiarę. Wyraźnie pisze o tym w swoich pamiętnikach i kiedy wybucha wojna, walczy o niepodległość, dostaje się do niewoli pod Tomaszowem Lubelskim, połowa września 1939 roku, i ucieka z tej niewoli. Zaangażował się później w pracy na Śląsku w takich organizacjach niepodległościowych. Został tam wydany i Niemcy go aresztują i odsyłają do obozu w Oświęcimiu. To był rok 1940, czerwiec, i tam w Oświęcimiu również jest tym niespokojnym duchem, pomaga innym, między innymi przekazuje lekarstwa, a także przekazuje pewne wiadomości. I równocześnie w tym czasie w Katowicach, które wtedy należały już do Rzeszy Niemieckiej, bo to była już okupacja, prowadzi się proces przeciwko harcerzom zaangażowanym w tą pracę niepodległościową i jego również tam oskarżają. I wtedy ten sąd w Katowicach zażądał od Oświęcimia, żeby przysłali go do Katowic, konkretnie do Zabrza. I tam został mu wytoczony proces o zdradę Rzeszy Niemieckiej i właśnie on, właśnie siedząc w więzieniu, dostaje łaskę od Pana Boga, dostaje tą łaskę nawrócenia do wiary. I tu jest ważny moment w jego życiu, że dotąd jakby nie liczył się z Panem Bogiem, ale miał te ideały miłości Boga, ojczyzny i widział również, że jednym z nieszczęść na Śląsku było nadużywanie alkoholu. I dlatego to nawrócenie, które miało miejsce 17 czerwca 1942 roku, gdy oczekiwał na wyrok śmierci, bo został skazany na śmierć. I wtedy on właśnie w jednym momencie, czytając książkę, otrzymał to światło. Sam pisze w swoim właśnie pamiętniku, że otrzymał jakby takie światło, jakby ktoś do ciemnego pokoju wszedł i przekręcił kontakt. Nagle odkrył wiarę, że jest to Bóg. I od tego momentu ta wiara kierowała całym jego życiem. Warto wspomnieć, że nie został stracony właśnie przez Niemców, ale czekał na wykonanie wyroku śmierci ponad 100 dni. Wreszcie przyszło ułaskawienie, zamienienie kary śmierci na wieloletnie więzienie po skończeniu wojny. I on właśnie przeżył to nawrócenie i tę łaskę wiary odzyskał. I ta wiara kierowała nim całym jego życiem późniejszym. Kiedy później dowiedział się, że właśnie w tym Oświęcimiu siedział ojciec Maksymilian Kolbe, który został właśnie też osadzony w tym bunkrze głodowym i poniósł śmierć męczeńską 14 sierpnia 1941 roku. I ciekawa rzecz, że równy rok po tym wydarzeniu, 14 sierpnia 1942 roku, on otrzymuje zamienienie kary śmierci na więzienie. I potem on sam wyjaśniał, że Pan Bóg, który zabrał księdza ojca Maksymiliana Kolbe, bo on już był świętym, oddał jemu tę łaskę właśnie w tym dniu i dał mu jeszcze 45 lat życia, aby tę świętość zdobyć. I on dzięki tej wierze zaangażował się później, przekazując tę wiarę właśnie w rekolekcjach dla dzieci, młodzieży, w oazach tak zwanych i w tej krucjacie wyzwolenia człowieka, która była najprzód krucjatą wstrzemięźliwości, którą założył w 1957 roku. To był czas w Polsce, kiedy po tak zwanym październiku, gdy Gomułka doszedł do władzy, zostały po tym okresie stalinowskim takie właśnie zelżenie tych nacisków państwowych. Można było działać i on zakłada wtedy krucjatę trzeźwości, to się tak nazywało, mającą na celu właśnie podjęcie abstynencji i żeby właśnie przez trzeźwość ludzi wychowywać do życia przez abstynencję do trzeźwości wszystkich.
I księże Stanisławie, tutaj za chwileczkę poprosimy również o rozwinięcie dalszej części już konkretnego programu tejże krucjaty wyzwolenia człowieka. Przed tym jednak troszkę cofnijmy się w czasie, bo taką postacią, której również bardzo zależało na trzeźwości abstynencji, no to był błogosławiony Bronisław Markiewicz, prawda? Który, tak, to jest to zdanie. Polski pijanej, ciemnej, próżniaczej i hajdamackiej nie potrzebujemy,
tak,
ale trzeźwej. Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie. Ksiądz Bronisław Markiewicz wypowiedział to zdanie. Apostoł trzeźwości.
On twierdził, że największą zarazą społeczną tego wieku, który nadchodzi, czyli XX wiek, to jest szerzący się alkoholizm. W trzech słowach do starszych w narodzie polskim on to napisał, będąc proboszczem w Błażowej. Pójść w lud, aby poznać lud. Taki był pierwotny tytuł. A później, kiedy on już wyjechał do świętego Jana Bosko, to ukazała się ta broszurka we Lwowie w 1887 roku. I on między innymi pisze w tych trzech słowach o starszych w narodzie polskim o tak zwanych pijawkach ludu. To byli ludzie, którzy prowadzili browary, organizowali całą sieć punktów sprzedaży alkoholu, nie patrząc na skutki moralne i materialne chłopstwa i proletariatu. On tam zaznacza, że jeżeli który z kapłanów działał na rzecz otrzeźwienia, wtedy właściciele browarów w najlepszym wypadku okazywali im niechęć, ale zazwyczaj to przeciwstawiali się temu. Twierdził ksiądz Bronisław Markiewicz, przewodników dla wychowawców, że alkoholizm to choroba obyczajowa, fizyczna, społeczna, która wyrządza więcej zła niż najgroźniejsze zarazy. Na innym miejscu pisał: to trucizna powolnie działająca. Z niej chłop nasz suchy i czarny jak kruk, a wieś nasza wygląda nędznie. Tak więc ksiądz Bronisław Markiewicz bardzo wiele jako wspaniały pedagog mówił o strasznej zarazie alkoholizmu, która działa, oddziaływuje na młodych ludzi, a jednocześnie on przestrzegał, że jeżeli coraz bardziej będzie się szerzył ten alkoholizm, to niestety, ale dojdzie do ogromnego zniszczenia, tak moralnego, jak i ekonomicznego. Na pewno to, co on tutaj czynił na terenie miejsca piastowego, to było takim bardzo wyraźnym wskazaniem, w jaki sposób jego synowie duchowi mają również uczestniczyć w tym apostolstwie trzeźwości, czyli iść po linii wychowania, w której będzie się młodych ludzi kształtowało w odpowiedni sposób, aby zrozumieli, że niestety, ale we wszelkich używkach, w alkoholu nie dojdą do niczego, że muszą być takie twarde, mocne charaktery, które będą stawiały sobie wymagania powściągliwości i pracowitością w sposób właściwy będą rozwijać siebie. Tutaj ksiądz Stanisław wspomniał o księdzu Blachnickim. Ja miałem możliwość też spotkania się z księdzem Blachnickim i widziałem, w jaki sposób on podchodził do całej idei charyzmatu księdza Bronisława Markiewicza. Ksiądz Blachnicki przybywał tutaj do młodzieży oazowej, która miała tutaj rekolekcje, i on sam, jak pięknie mówił o całej idei księdza Bronisława Markiewicza, która harmonizuje z krucjatą wyzwolenia człowieka. Tak więc to byli tacy dwaj, pewno w odległości czasu, współdziałający duszpasterze trzeźwości, ale tak jakby ksiądz Blachnicki widział pewnego kierownika duchowego, czy też ojca duchownego w księdzu Bronisławie Markiewicza, jeśli chodzi o samą trzeźwość.
Jesteśmy w miejscu piastowym, w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza, księdza Bronisława Markiewicza, gdzie dziś miało miejsce i ma miejsce spotkanie Rodziny Radia Maria. Skąd nadajemy nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego i moralnego w przeszłości i w obecnych czasach. O tych obecnych czasach trochę nam opowiedział ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. O tej przeszłości tutaj wspomniał nam ksiądz Stanisław Częczek oraz ksiądz Jan Seremak. Na podstawie tych dwóch wielkich postaci, to błogosławionego Bronisława Markiewicza oraz sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, a takim wspólnym mianownikiem dla tych dwóch postaci to z pewnością jest ta troska o trzeźwość, ale również młode pokolenie. Zarówno błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, jak i sługa Boży Franciszek Blachnicki stawiali na młodzież i zaczynali od młodzieży. Księże dyrektorze, może właśnie ten rys łączący wychowania do trzeźwości od młodego pokolenia. W jaki sposób czynił to założyciel zgromadzenia, które dzisiaj nas gości, zgromadzenia Michalitów, a dokładnie to zgromadzenie, które właśnie zostało założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza, zgromadzenie świętego Michała Archanioła. Ten wspólny mianownik.
Pewnym mianownikiem sytuacji w miejscu piastowym, kiedy ksiądz Bronisław Markiewicz zakładał ośrodki, jest przykład osobisty. Nieustanna obecność księdza Bronisława wśród osób, do których adresował swoje działanie. W zasadzie prywatność sprowadzona całkowicie do zera i własny przykład postępowania, przenoszenie z rzeczy, o których się mówi, głosi, na własny sposób zachowania, myślę, że jest pierwszą rzeczą bardzo ważną w tym, aby do czegokolwiek zachęcić młodego człowieka, a zwłaszcza do tak trudnego wyzwania, jakim jest powściągliwość od wielu rzeczy, między innymi od sięgania bezkrytycznego po alkohol. Myślę, że paradoksalnie w jakimś sensie nasz ojciec założyciel miał drogę do tego otwartą bardziej, dlatego że w znacznej mierze młodzież, która przybywała do księdza Malkiewicza, słysząc o jego wyjątkowości, o takim fenomenie działania jako proboszcza, duszpasterza, czy w ogóle kapłana, polegała na tym, że w dużej mierze to były osoby zranione właśnie też skutkami alkoholizmu. Jeśli człowiek jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej, nie ma jakichś punktów odniesienia do sytuacji, które mogą go z tego wyzwolić, albo mogą przynajmniej lekko uśmierzyć skutki takich niepowodzeń życiowych, czy w ogóle tragicznego położenia, w jakim znajdowały się rodziny, czy rodzice tych młodych ludzi, to ucieka się do bardzo łatwego środka, do takich działań, o których ksiądz biskup często powtarza w swoich homiliach, że alkohol jest jednym z najprostszych, najbardziej dostępnych, najtańszych sposobów do tego, aby oderwać się od rzeczywistości, aby wejść w jakiś inny sposób egzystencji, który na chwilę wyłącza z normalnego życia, a także odcina chwilowo od problemów, ale oczywiście jest to fatamorgana. I ci młodzi ludzie sami doświadczali na sobie ogromnych skutków. Mówi się o pijaństwie w Galicji, nie dlatego, żeby tutaj mieszkali degeneraci, ale po prostu to był jeden z takich kanałów, którymi ludzie próbowali wychodzić z trudnych okoliczności własnego położenia. I dlatego oprócz tego, że Malkiewicz stwarzał im dom, przywracał również godność, bo przychodząc tutaj byli równouprawnieni w zamieszkiwaniu, w działaniu, nie byli parobkami czy osobami, które tylko były zatrudniane do posług, nie byli ludźmi gorszej kategorii, to oprócz tego, że Malkiewicz im przynosił taki dar w życiu, dawał również pewien rodzaj solidarności i zrozumienia w tej niełatwej sytuacji, która stawała się horyzontem w ogóle ich dorastania. I myślę, że to jest bardzo ważne. Osobisty przykład. I myślę, że gdziekolwiek mamy do czynienia z próbą przekonania młodego człowieka, tam musi zawsze być to uprzedzane przez próbę postawy, przez osobę dorosłą, wychowawcę, duszpasterza, lidera, próbę podjęcia tego, o czym się samemu mówi.
Dziękujemy. To ksiądz Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół w miejscu Piastowym. Gdzie dzisiaj gościmy? Skąd dzisiaj realizujemy rozmowę niedokończoną? Temat: trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego i moralnego w przeszłości i w obecnych czasach. Serdecznie proszę naszych drogich radiosłuchaczy o sięgnięcie po kartkę papieru albo po telefon komórkowy, aby zanotować sobie numery kontaktowe do naszego studia, bo te poniedziałkowe nasze spotkania tym się charakteryzują, że te numery są nieco inne, ponieważ gościmy w różnych stronach naszej ojczyzny i nie tylko. Podajmy te numery kontaktowe. Są one następujące: 693 112 200. Powtórzę: 693 112 200. Oraz drugi numer kontaktowy: 693 112 255. 693 112 255. Widzę już po naszym monitorze, że działają numery, bo już się wyświetlają nam tutaj dzwoniący, także cieszę się. Ja będę jeszcze powtarzał te numery, abyśmy spokojnie mogli je zanotować, zapisać. I tutaj Może jeszcze zanim będzie przerwa taka muzyczna, to ważne pytanie, pytanie do księdza biskupa. Tutaj mieliśmy powiedziane i myślę, że jeszcze to rozwiniemy, krucjata antyalkoholowa księdza Markiewicza, krucjata wyzwolenia człowieka księdza Blachnickiego, a dziś... To mówiliśmy o tej przeszłości. Dziś mamy Narodowy Program Trzeźwości. Jakie tutaj takie punkty, mocne punkty są postawione, aby promować ten piękny styl życia bez alkoholu?
Rzeczywiście w 2017 roku odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Było to przepiękne wydarzenie. Zjechali się delegaci z całej naszej ojczyzny. Dwudniowe spotkanie, na którym wypowiedziano wiele ważnych dla nas osobiście, dla rodzin, dla całego społeczeństwa spraw. Ale później następnego roku, bo 2018 rok, był to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dopracowaliśmy się jako takiego dzieła kongresowego Narodowego Programu Trzeźwości. On jest wydany, on jest dostępny na stronach internetowych. To jest program, który program to nie jest lekarstwo, to jest recepta. To jest dopiero recepta. Żeby osiągnąć cel tego programu, muszą się zaangażować cztery instytucje. Tak jak mieliśmy w tytule Narodowego Kongresu Trzeźwości, ku trzeźwości narodu, odpowiedzialność rodziny, kościoła, samorządu i państwa. W tymże programie mamy rozpisane konkretne zadania dotyczące rodziny, kościoła, samorządu i państwa po to, ażeby uzdrowić sytuację, w której się obecnie znajdujemy w naszej ojczyźnie, ale jest to program bardzo realistyczny, bo to nie jest program pisany na jeden rok, czy na dwa, czy na jakąś pięciolatkę. My zakładamy, że żeby uzdrowić sytuację, w której się obecnie znajdujemy, bardzo trudną sytuację, potrzeba ogromnego wysiłku tych czterech instytucji poprzez przynajmniej jedno pokolenie. Żeby zmienić to wszystko, co się przez całe wieki nawarstwiło złego w naszej historii, w naszej mentalności, w naszej kulturze, żeby przezwyciężyć to, co my tak najkrócej nazywamy proalkoholową mentalnością. Poproszę zwrócić uwagę, że bardzo mało osób, powiedzmy sobie, chce tym problemem się zajmować. Wielu twierdzi, że może sytuacja jest trudna, ale nie róbmy problemu, bo przecież alkohol był zawsze, on powinien być dostępny, bo przecież kto chce, to i tak go kupi, kto nie chce, to go nie kupi. Nie zwracamy uwagi wcale na to, na pewne osiągnięcia naukowe. Na przykład naukowe osiągnięcie polega na tym, że przeprowadzono badania, które mówią bardzo wyraźnie, im więcej punktów sprzedaży otworzycie, tym będzie większe spożycie. I nic nie zmieni, powiedzmy sobie, filozofowanie, powiedzmy sobie, jakiegoś radnego, który twierdzi, że ale to nie ma przecież znaczenia. Niech będzie w każdym sklepie alkohol. Kto chce, to go kupi, kto nie chce, go nie kupi. To wszystko musi się zmienić. Musi zmienić się właśnie ta nasza proalkoholowa mentalność, która wytworzyła się poprzez całe wieki i ku temu ma służyć właśnie Narodowy Program Trzeźwości. Ale raz jeszcze powtarzam, to nie jest lekarstwo, to jest recepta. Żeby to wszystko zafunkcjonowało, potrzeba ogromnego wysiłku. Potrzeba naprawdę ogromnego wysiłku całego społeczeństwa. Najpierw musimy zrozumieć, że sytuacja jest zła, że najpierw musimy zrozumieć, że jesteśmy bardzo chorzy, a później szukać ratunku u dobrego lekarza.
Punkt wyjścia jest. Punkt wyjścia jest teraz tylko realizować tę receptę. Wykupić lekarstwo i następnie zażywać. O tym za kilka chwil. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia w miejscu piastowym, gdzie gościmy w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Numery 693 112 200, 693 112 200 to jeden numer kontaktowy i drugi numer kontaktowy bardzo podobny, 693 112 255, 693 112 255 do naszej dyspozycji, serdecznie zapraszamy. Po chwili przerwy muzycznej powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania już z aktywnym udziałem naszych drogich radiosłuchaczy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za współtworzenie, za słuchanie, za obecność podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w temacie realizowanych na temat trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego i moralnego w przeszłości i w obecnych czasach.
Potrzeba wsłuchać się w ten głos, głos księdza Markiewicza, aby odmienić smutny los, rozjaśnić swe oblicza. Polacy, oto wzywa nas na prawny świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną strach, pokusie. Polacy, oto wzywa nas na prawny świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną straż, oprzyjmy się pokusie. Podnieśmy w górę sztandar swój, grzechami niesplamiony. Toczmy bezkrwawy z wrogiem bój, dla Bożych praw obrony. Polacy, oto wzywa nas na prawny świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną straż, oprzyjmy się pokusie. Polacy, oto wzywa nas na prawny świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną straż, oprzyjmy się pokusie. Oto wzywa nas na prawny świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną straż, oprzyjmy się pokusie. Polacy, oto wzywa nas na prawny świat w Chrystusie. Postawmy w sercach mocną straż, oprzyjmy się pokusie.
Czas rozmów niedokończonych, dzisiaj realizowanych z miejsca piastowego, z sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Miejsce piastowe, wraz z nami są ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, ksiądz dr Jan Seremak, Michalita, rektor sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, Ksiądz Stanisław Częczek, członek kapituły metropolitarnej w Przemyślu, współpracownik Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego oraz ksiądz dr Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół w miejscu Piastowym. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnę numery kontaktowe 693 112 200, 693 112 200 oraz drugi numer kontaktowy 693 112 255, 693 112 255. Halo, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Warszawy. Ja chciałem bardzo podziękować z serca ojcom za tę audycję. Ona jest niezwykle potrzebna. Już Matka Boża w Getrzwałcie w czasie objawień mówiła o trzeźwości narodu. Ja jestem sam trzeźwym alkoholikiem od 8 lat. U mnie ta trzeźwość wiąże się z łaską nawrócenia i Jezus jest dla mnie najlepszym lekarzem, lekarzem, który po prostu leczy totalnie, bo ja dzięki Jego łasce nie piję 8 lat i ten proces naprawczy, który się zaczął, po prostu zawdzięczam tylko i wyłącznie Jemu. I szczerze to, jak mogę, no, czynem słowem namawiam moich kolegów do trzeźwości. Jest to bardzo ciężki orzech, ciężkie pole do zaorania, nie ukrywam, ale myślę, że potrzeba jest księży, takich, którzy będą o tym problemie mówić, bo znam wielu ludzi wierzących, którzy nadużywają alkoholu, zabijając swoją duchowość. Prywatnie uważam, że niemożliwy jest, mówię to na własnym przykładzie, rozwój duchowy człowieka, który nadużywa alkoholu, bo on ogłupia, otępia. On sprowadza nas do roli zwierząt, bo człowiek się zachowuje zupełnie jak zwierzę. Te 8 lat trzeźwości są najpiękniejszymi latami w moim życiu, pomimo różnych perturbacji, pomimo ciężkich przeżyć, ale Jezus i Maryja ciągle mi podają rękę i prowadzą. Więc bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że takie audycje, ale też takie kazania, jak gdyby się pojawiały w kościele do narodu, gdyby takich Bronisławów Markiewiczów i Blachnickich księży było więcej na chwałę Pana. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, Panie Marcinie, za to Pana świadectwo, Pana również trzeźwości, Pana także bycia takim apostołem tej trzeźwości w swoim środowisku. Księże biskupie, tutaj ksiądz również biskup został wywołany poprzez dzisiejsze kazanie. I też pewnego rodzaju takie pytanie, które na kanwie telefonu Pana Marcina pobrzmiewa, bo gdzie szukać pomocy po prostu? Zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o rodzinę, prawda, gdzie pojawia się ten alkohol, to oczywiście pierwszą punktem wyjścia jest modlitwa, jak najbardziej, ale widzimy na przykładzie błogosławionego księdza Markiewicza, jak i księdza Blachnickiego, że również konkretna pomoc drugiego człowieka tutaj jest niezbędna. Jak i gdzie szukać takiej pomocy?
Dziękujemy Panie Marcinie, gratulujemy tych 8 lat abstynencji, bardzo się z tego cieszymy, zapewniamy modlitwę. Rzeczywiście ma Pan ogromną rację, Kościół troszczy się o trzeźwość narodu, o trzeźwość człowieka, nie tylko z tych względów, nazwijmy to, społecznych. Kościół troszczy się przede wszystkim, a nade wszystko po to, żeby, bo każdy z nas powinien osiągnąć zbawienie, więc w trosce o zbawienie drugiego człowieka. To jest nasza największa troska, troska Kościoła, troska nas duchownych, zbawienie każdego człowieka. A tak jak Pan wspomniał, kiedy pojawia się alkohol, jest tu ogromne zagrożenie nie tylko dla życia osobistego, dla jego funkcjonowania, dla życia rodzinnego, ale nade wszystko jest powiedzmy sobie zagrożenie zbawienia i dlatego się o to troszczymy. Jeśli chodzi tu odpowiedź, drogi ojcze, gdzie szukać ratunku, ratunku. My, wierzący, szukamy ratunku u Pana Boga. To jest pierwsze miejsce, gdzie powinniśmy szukać ratunku. Ale wiemy dobrze, że nie tylko tutaj, bo przecież mamy wyspecjalizowane instytucje, które pomagają osobom, które wpadły w uzależnienia, i tutaj trzeba szukać tegoż ratunku u specjalistów, u terapeutów, korzystać, do tego ogromnie zachęcam wszystkich, którzy mają kłopoty z tym związane poprzez różnego rodzaju uzależnienia, nie tylko od alkoholu, ale różnego rodzaju uzależnienia. Ja byłem na takim spotkaniu pań, które są współuzależnione i one tworzą taką grupę samopomocową Al-Anon. One, niektóre twierdziły, że właśnie znalazły się w tej grupie dzięki temu, że właśnie duchowny podczas spowiedzi podpowiedział, że trzeba zgłosić się do grupy samopomocowej. Trzeba tam szukać ratunku, bo to jest niezwykle ważne i to może powodować, że dana osoba rzeczywiście zacznie funkcjonować zupełnie inaczej. Zacznie radzić ze swoim życiem, z problemami, które ją dotknęły. Oczywiście są różnego rodzaju również grupy samopomocowe przy poszczególnych uzależnieniach i dlatego tam też trzeba szukać ratunku, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy potrafili znajdując się w bardzo trudnej sytuacji tej pomocy, którą oferują i instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, korzystać.
Serdecznie dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo, szczęść tak? Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z Warszawy. Ja chciałem tak z praktyki życiowej powiedzieć, jak to jest w wielkim mieście, takim jak Warszawa na przykład, i w małej wsi, w której spędzam od kilkudziesięciu lat wakacje. Ogromnym problemem jest ilość punktów z alkoholem, szczególnie tych całodobowych. W Warszawie, mówiąc tak potocznie, co krok, byle jakiej budzie, już nie mówiąc o jakichś tam pawilonach eleganckich, to są tak zwane raje alkoholowe, czy świat alkoholu, czy coś takiego. Dla okolicznych mieszkańców to jest tragedia. Nie można spać. Mieszkają tysiące osób w takich blokach. W okolicy mojej jest na przykład 3-4 bloki narażone na takie sytuacje, gdzie mieszka co najmniej 1000 osób. Nikt nie chce udzielić pomocy. Mieszkańcy walczą z tym w jakiś sposób. Administracja pomaga. Policja nie pomaga, bo jest zajęta a to COVID-em, a to czymś tam jeszcze. Zgłaszali ludzie do gminy, do wydziału tych działalności gospodarczych. No, gmina w końcu odpowiedziała, że w jakiś sposób można zrozumieć, że przynosi to korzyści finansowe gminie i nie będą się tym jakby zajmować. Straż Miejska pomimo wielokrotnych interwencji podaje, że nie ma żadnych interwencji zanotowanych. No i chciałem tylko się tak zapytać w tym momencie. Czy są jakieś ustawy antyalkoholowe obowiązujące jeszcze? Czy jest komitet, który był kiedyś jeszcze i za komuny, i wcześniej, i później, już nie pamiętam tej nazwy, ale Komitet Zapobiegania Alkoholizmu, czy coś takiego. I co robi taki komitet, jeżeli jest? Jeszcze następnym problemem jest to, że po prostu nie można patrzeć na tych młodych ludzi stosunkowo, bo to tak około 40 z reguły, którzy przeżyli połowę życia swojego, nic nie dając ani rodzinie swojej, ani, no, mówiąc tak ogólnie, społeczeństwu, krajowi, tylko żyjąc jak pasożyty po prostu, wyciągając ręce po te 20 groszy czy po złotówkę, żeby mieli cały dzień, całą noc na alkohol. No i takie te pytania, które zadałem.
Dziękujemy.
Szkoda tych ludzi, nie wiadomo, co z tym zrobić. Proszę o jakąś, może tu, uwagę na ten temat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie, panie Andrzeju, również za te tematy, które pan wywołał. Po części już ten temat chociażby z prawem, prawodawstwem chcieliśmy naświetlić, księże biskupie. Prosimy.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, za ten telefon. Ja już wspominałem, rzeczywiście badania naukowe bardzo potwierdzają pewną zasadę. Im więcej punktów sprzedaży alkoholu, tym więcej będzie tego alkoholu sprzedanego, tym więcej będzie bólu, łez, cierpienia, zakłóconego życia, powiedzmy sobie, nieprzespanych nocy przez osoby, które nadużywają alkoholu. To wszystko dokładnie wiemy. Ale musimy sobie zadać takie pytanie, podstawowe pytanie. Przecież to nie kosmici wybierają nam prezydentów, wójtów, burmistrzów. To nie kosmici wybierają nam radnych do gmin, do rad miasta i tak dalej, i tak dalej. To przecież my wybieramy parlamentarzystów, my wybieramy prezydentów, my wybieramy właśnie jako społeczeństwo. Czy pytam, powiedzmy sobie, nie słyszałem jeszcze w żadnym programie wyborczym ani radnego do miasta czy gminy, ani powiedzmy sobie do parlamentu, żeby taki powiedzmy sobie kandydat na posła, prezydenta, na radnego w programie swoim zawarł właśnie te rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówimy, że będę z wielką determinacją walczył o spokój moich mieszkańców, będę walczył o to, żeby była jak najmniejsza liczba punktów sprzedaży alkoholu. Będę walczył o to, aby nie sprzedawano dzieciom, młodzieży alkoholu, czyli nieletnim. Nie spotkałem takiego programu i ubolewam bardzo nad tym, bo my jako społeczeństwo, my, a zwłaszcza tutaj mam na myśli rodziców, powinni się właśnie upominać u kandydatów na parlamentarzystów, na radnych, na prezydentów, na wójtów o takie sprawy. Ja wiem, dlaczego nie ma tego w programach wyborczych, bo to pewnie kandydatowi bardzo by zaszkodziło. Niestety, jeszcze raz wrócę do tego, co nazywamy proalkoholową mentalnością. Udajemy, że nie ma w ogóle problemu, udajemy, że nas to nie dotyczy, często dotyczy, ale udajemy, że to nie dotyczy i trwamy w takiej iluzji polegającej na tym, że chyba się nic właściwie złego nie dzieje. I dopiero takie telefony, takie spotkania, jakie mamy i telefon pana Andrzeja pokazuje nam bardzo wyraźnie, że ten problem dotyka prawie całego społeczeństwa w różnym wymiarze, ale on właśnie dotyka całego społeczeństwa. Dlatego serdecznie proszę wszystkich naszych słuchaczy, abyśmy potrafili z całą determinacją pójść rozmawiać z naszymi posłami, z parlamentarzystami, rozmawiać z radnymi, rozmawiać z wójtami, prezydentami i upominać się stanowczo o swoje prawa, bo takie prawa mamy. My jesteśmy wręcz zobowiązani do tego. Jeśli mamy mówić o trosce, o trzeźwość całego narodu, to powiedzmy sobie, my musimy bardzo odważnie o to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, się upominać.
17 ogólnopolski dzień modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Dziś z tej racji także spotkanie Rodziny Radia Maryja oraz Stowarzyszeń i Środowisk Abstynencyjnych w miejscu Piastowym, skąd realizujemy nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone, do których zapraszamy bardzo serdecznie kolejnych naszych radiosłuchaczy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie. Czyż można? Przepraszam.
Tak, prosimy.
Bardzo przepraszam za chrypę, ale niestety mam refluks i tak mi się zrobiła jakaś chrypa potworna. Maria z Warszawy się kłania. I dostojny gości, witam ojca prowadzącego i miejsce Piastowe, z którego zresztą pochodzi moja koleżanka, już dawno niewidziana, wiele lat, pani, zaraz, jak miała, Turek, Wanda Turek, jej rodzice byli w miejscu Piastowym nauczycielami. Nigdy nie byłam tam, ale wiem, że to miejsce Piastowe jest piękne, no i pozdrawiam. I chciałam, księże biskupie, powiedzieć to, co mówił ten pan z Warszawy, jestem też z Warszawy i też obserwuję to wszystko, ale rozmawiałam, często rozmawiamy w gronie znajomych o tym, że co to jest za zjawisko. Najpierw rozpijali nas ci karczmarze na wsiach, przecież nawet z weselu wychcielskiego, prawda, ta karczma i to wszystko. I naród był rozpijany, owszem. A teraz wiele osób sądzi, to co mówił biskup, że pewnych rzeczy jakby świadomie nie dostrzega władza. Ja na przykład jestem zapisem i ja nie, tu nie chcę narzekać, ale jednak takie rzeczy to powinny być tak, no, wydaje się, że to jakby na rękę jest rządzącym, żeby z alkoholu te dochody, no nie wiem, co to jest w ogóle. Przecież rzeczywiście na każdym kroku widuje się te punkty, ale przede wszystkim to bardzo demoralizuje młodzież, ludzi, potem są tragedie w rodzinach. No, to powinno być, nie wiem, bo nie usłyszałam, czy ustawowo jest to rozwiązane i powinno być. Natomiast księże biskupie, ja to porównam do tego, ksiądz biskup powiedział, że ci, co są wybierani, to nie chcą takich drażliwych tematów poruszać przy wyborach, ale to samo jest według mnie z takim zaczarowywaniem, że najbardziej to piece kopcą, a nie samochody. A przecież weźmy pod uwagę, tyle jest teraz wypadków, ponieważ ci, co piją, często kupują sobie samochody, bo w pandemii najwygodniej się poruszać samochodem. To, co się dzieje na ulicach Warszawy, jak oni jeżdżą, tu po Saskiej Kępie chociażby, no po prostu 100 na godzinę, nikt tego nie sprawdza, często pod wpływem alkoholu. Ja mówię, że ksiądz biskup powiedział, żebyśmy gdzieś tam się dobijali do... Radni mówią, że nie mają na nic wpływu. Taka jest struktura jakaś, no nie będę teraz... Oni mogą tam pomóc jakąś drogę załatać. Natomiast to chyba rządzący, ja nie mówię, że prezydent, że czy premier, ale no jednak no to jest problem, który jakby wiele osób udaje, że tego nie ma. I tak samo jak z tymi samochodami. Przecież samochody tak strasznie niszczą to środowisko w upałach, ten hałas, to wszystko, ale nie wiem, jesteśmy bezradni, bo ludzie stali się bierni, księże biskupie. Ostatnio widziałam pod sklepem 6:50 rano stali ludzie i czytali, że otworzą sklep, który powinien być otwarty o 7:00. I trzeba było podwieźć i zapukać. Więc jesteśmy bierni. Jakoś się tak ukształtowaliśmy. I teraz ci ludzie cierpią, te kobiety, te dzieci, tych ludzi rozpitych. Prosimy, żeby premier się tym zajął. Ja wiem, że oni mają dużo pracy, ale no to musi być odgórnie jakoś. Ale to znowu będzie ktoś narzekał, że to nie europejskie, tak? Właśnie, boją się tej Unii Europejskiej. Nie wiem, ja już kończę i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za ten temat. No i żeby coś ci rządzący się za to wzięli, a nie chowali głowę w piasek. Bardzo przepraszam za takie słowa. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario, dziękujemy również za tych kilka myśli włożonych do naszej dzisiejszej dyskusji.
Pani Mario, dziękujemy bardzo za telefon. Ja wyjaśnię może naszym słuchaczom. Rzeczywiście istnieje ustawa o wychowaniu w trzeźwości z 1982 roku. Kiedy uchwalono tę ustawę, była ona jedną z najlepszych ustaw, może nawet w świecie. Ale bardzo systematycznie tę ustawę niszczono. Poprowadzono około chyba 70 poprawek w międzyczasie, oczywiście na gorsze, bo w ustawie początkowej nie było możliwości, powiedzmy sobie, reklamy piwa, a dzisiaj ona istnieje. Musimy sobie jasno rozgraniczyć pewne kompetencje. Jeśli chodzi o reklamę alkoholu, jeśli chodzi o cenę alkoholu, rzeczywiście kompetencje mają tutaj władze państwowe. Natomiast jeśli chodzi o ilość punktów, powiedzmy sobie, godziny sprzedaży, ma mają tutaj kompetencje władze samorządowe. To od samorządów zależy, ile będzie punktów. No, radni, którzy mówią, że nie mają na nic wpływu, powinni poddać się do dymisji, powiedzmy, że zrezygnować ze swojego mandatu, bo właśnie wybieramy ich po to, żeby oni mieli wpływ na to, a wybierajmy tak, żeby to ludzie dobrzy, szlachetni byli w większości w tej Radzie, bo właśnie wtedy będą podejmować takie wspaniałe, dobre decyzje. A więc jeśli chodzi o liczbę punktów sprzedaży alkoholu, tutaj decyduje o tym samorząd. Ja przypomnę naszym kochanym słuchaczom, kiedyś mówiłem, że my powinniśmy wziąć przykład z naszego sąsiada, to znaczy z Litwinów. 2 czy 3 lata temu na Litwie Parlament Litewski podjął bardzo radykalne kroki. Parlament Litewski zlikwidował reklamę alkoholu, ograniczono znacznie liczbę punktów sprzedaży alkoholu, wprowadzono godziny, w których można sprzedawać alkohol, zabrano alkohol ze stacji paliw, ale także podniesiono wiek, w którym można sprzedawać alkohol na Litwie, to jest lat 20. U nas 18, na Litwie 20, w Stanach Zjednoczonych lat 21. Bo rzeczywiście naukowcy mówią coraz bardziej dobitnie, o ile przemysł alkoholowy nie zagłuszy tych głosów, tych artykułów, że właściwie rozwój taki emocjonalny i rozwój człowieka właśnie odbywa się do około 21 roku życia. I właśnie ten czas dla dziecka, dla młodego człowieka w tym czasie nie powinien się w jego życiu w żadną miarę pojawić alkohol. Także ja bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do większej aktywności, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, a żeby podejmować te problemy, my powinniśmy się tworzyć taki, w Narodowym Programie Trzeźwości nazwaliśmy to taki ruch społeczny ku trzeźwości narodu. To nie jest jakiś sformalizowany ruch, ale to jest, powiedzmy sobie, ruch, który powinien tkwić w naszych sercach, umysłach, w naszych głowach, że my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za własną trzeźwość, trzeźwość własnej rodziny, trzeźwość naszego narodu. I bardzo mocno reagujemy, zbierając się w różnego rodzaju społeczności, reagujemy wtedy, gdzie dzieje się zło.
Czas rozmów niedokończonych. Nasz dzisiejszy temat, trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego i moralnego w przeszłości i w obecnych czasach. Wraz z nami jest ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, ksiądz dr Jan Seremak, ksiądz Stanisław Częczek, ksiądz dr Leszek Przybylski, a dzisiejsze rozmowy realizujemy z Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu Piastowem z okazji 17 już ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Krakowa się kłania, serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, wszystkich gości, kapłanów w studiu. Chciałem właśnie tutaj między innymi, nie, może w tych sytuacjach nie byłem w rozmowie, że bardzo ważna jest rzecz, wychowanie młodego pokolenia. Ja nigdy nie zapomnę, przy pierwszej komunii świętej zawsze mieliśmy takie właśnie przygotowanie przez księdza, który prowadzi nas, żebyśmy złożyli przyrzeczenie, przynajmniej do 18 lat używać alkoholu. I właśnie cała nasza klasa, która ja chodziłem na katedrę, właśnie podjęła taką decyzję i to naprawdę bardzo dobrze skutkuje. I to człowiek właśnie wychowuje się w jakiejś sferze bezalkoholowej i jeżeli skończy to 18 lat dalej, to ja na przykład podjąłem całkowicie abstynencję do końca życia. Natomiast bardzo ważne, niektóre niestety parafiach, później taka była moda, że nie stresujmy dzieci i nie było tych przyrzeczeń. Więc nie było, jeżeli nie ma tych przyrzeczeń, to nie ma tego zmobilizowania się i wychowania się do atmosfery trzeźwości. Chciałem jeszcze też powiedzieć bardzo ważną rzecz. Niestety w punktach sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych Przecież to jest niesamowite, że my można 24 godziny na dobę cały czas sprzedawać alkohol. I często właśnie ci kierowcy jadą i dokonują różnych przestępstw. No mało zagrażanie do życia. To jest, ja już nieraz interweniuję i myślę, że tutaj się też wszystkie władze muszą na to zgodzić, że to powinna być karalność i nie dopuszczam do sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. A gdzie my jesteśmy? W XXI wieku. Po drugie, bardzo ważne jest też, no to 24 godziny na dobę sprzedawany alkohol. Ja naliczyłem na jednej ulicy około 8 w tej chwili. W Krakowie jest właśnie punktów sprzedaży przez 24 godziny. Całą noc. Więc to jest ta profilaktyka. My musimy walczyć o profilaktykę. I to, żeby też kościoła, jakaś taka właśnie zapobiegawczość, czy wychowanie do trzeźwości, nawet złożenie tego przyrzeczenia. Bo jeżeli ten etap człowiek przejdzie, ja pamiętam, później ja już po prostu postanawiam i to jest taka jakaś mała poprzeczka, że się człowiek mobilizuje i wychowuje się w tej atmosferze.
Panie Zbigniewie.
To jest bardzo ważne i dobrze byłoby, ja z tego co wiem, nie przejdzie dzieci tych przyrzeczenia składa.
Panie Zbigniewie, to my spróbujmy tutaj dopytać na kanwie pańskiej wypowiedzi księdza doktora Leszka Przybylskiego, dyrektora Michalskiego Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym, jak tutaj jest promowane właśnie życie w trzeźwości. Pozdrawiamy panie Zbigniewie jeszcze raz bardzo serdecznie. Księże doktorze, prosimy.
Dziękuję i dziękujemy za to pytanie. Najpierw chciałbym do pierwszej części się ustosunkować, chociaż myślę, że tutaj również obecni w studiu kopalni ksiądz biskup równie kompetentnie mogliby się wypowiedzieć na temat przyrzeczeń składanych podczas pierwszej komunii świętej. Najpierw to musimy zmagać się z pewnym wyczuwalnym czasami oporem ze strony najbliższych takiego dziecka, bo pada taki może nie do końca wyrażany zarzut, że te przyrzeczenia często zdarzałyby się może pod pewną presją. Zgoda, że może nie jest to jakby całkiem świadoma decyzja młodego człowieka, dziewczynki czy chłopca, który ma 10, 11, 12 lat, ale tu chodzi zgoła o całkiem odwrotną sytuację, że jest to jakiś punkt wyjścia do tego, aby rodzina, najbliżsi towarzyszyli takiemu młodemu człowiekowi w pewnego rodzaju postanowieniu i to odniesienie do tego dnia pierwszej komunii jest jakimś pierwszym momentem zobowiązującym, czy punktem odniesienia wtedy, kiedy będzie miał 14, 15 lat, 16, pójdzie na prywatkę, spotka się na obozie z tym, że wszyscy będą sięgali po piwo, ten pierwszy czy domniemany nawet kolejny raz, ale to wspomnienie o pierwszej komunii zawsze będzie jakimś takim czasem sakrum, który może pomóc wydłużyć ten okres abstynencji trochę, do czego zobowiązuje w ogóle przykazanie do 18 roku życia. Młodzież nie spożywa alkoholu, ale to może być takim dobrym elementem wsparcia i myślę, że tutaj nie powinniśmy zaniedbywać tego dobrego zwyczaju, ale pięknie przygotowywać do tego. Najpierw rodziców przez ten rok przygotowawszy do dnia pierwszej komunii świętej. To jest kapitalną rzeczą. Często pierwszy, powiedzmy w takim ogromnym cudzysłowiu, chwyt na kontakt w ogóle z ludźmi, którzy są rodzicami tego dziecka przygotowującego się. Mają też takie repetytorium z własnej wiary i praktyk i to jest taki dobry moment, kiedy my chcemy powiedzieć i mamy dobry odbiór i bardzo dobre praktyki, ale wydaje się, że jest tego zbyt mało. Trochę przewrotnie bym powiedział, że przyjdzie się nam zgodzić może co do tego, że może za mało trochę modny w kazaniach, w homiliach, w różnych miejscach jest też temat trzeźwości. Łatwiej się mówi bardziej ogólnie, czy nawiązując do różnych rzeczy bieżących. I to jest rzecz bardzo potrzebna. Ale może rzeczywiście ta sugestia ze strony naszego słuchacza będzie też cenną inspiracją do tego, aby częściej o tym mówić z ambony, czy w ogóle w pracy duszpasterskiej, w spotkaniach z parafianami, czy z osobami w ogóle powierzonymi, żeby więcej na to zwracać uwagi. Natomiast przechodząc do szkoły, której mam przyjemność być dyrektorem i współpracować z nauczycielami, młodzieżą i rodzicami, myślę, że tak jak w przypadku wsparcia młodego człowieka, dziecka, które składa przyrzeczenie, tak samo trzeba iść obok, towarzysząc, najpierw pokazując samemu taką postawę, przynajmniej bynajmniej trzeźwości, ale najlepiej abstynencji. Natomiast chodzi o cały kontekst organizacji życia pozaszkolnego, pomijając sam program, o tym, że mówi się o tym na religii, na różnego rodzaju formułach przygotowawczych do wchodzenia w dorosłość, to na przykład bardzo profesjonalne organizowanie imprez towarzyskich, tych, które organizuje się w szkole, tak jak u nas, no, jakkolwiek to nazywać, ale wydarzenia, które są opakowywane tańcem i spotkaniem wokół tego. Bardzo dobrze nagłośniona sala, właściwy dobór będących aczkolwiek na topie, ale utworów, nawet za drugie pieniądze wynajęty DJ, który wie, że nie może niewłaściwych słów wypowiadać zza mikrofonu, kierując trochę emocjami młodzieży. Piękne oświetlenie, bardzo dobra ochrona i jeszcze lepsza identyfikacja tych, którzy są wpuszczani jako osoby towarzyszące. Myślę, że parę rzeczy, które są w obrębie organizacji, mogą wspierać takie wychowanie do trzeźwości czy do zabawy bez konieczności sięgania, wzmacniania atmosfery akurat alkoholem.
Serdecznie dziękujemy. To ksiądz dr Leszek Przybylski, dyrektor Michalskiego Zespołu Szkół w miejscu Piastowym. Tak, a my odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże wszystkim. Mówimy o przypadkach zastanych. No i to niczego nie załatwia, bo pokazujemy kolejne negatywne przykłady, które są wielu osobom znane. Moim zdaniem celem powinno być zaproponowanie jakichś środków zaradczych. Jeśli chodzi o mnie, to dużą szansę w rozprawieniu się z tym problemem upatruję w propagowaniu kultury fizycznej i sportu, który rodzi zdrowe ambicje współzawodnictwa i to już od najmłodszych lat w szkole podstawowej. Mówienie na ten temat, owszem, ale nie za wiele, bo słowa nie zawsze trafiają, napotyka się tutaj na takie swoiste zamknięcie. A jeżeli już, to mówienie ze swadą i z ogniem, z wielkim przekonaniem, żeby nie brzmiało to jak monotonnie odczytany referat. Alkohol jest także dla ludzi, ale trzeba uczyć kultury spożywania. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy.
Chciałbym odpowiedzieć, bardzo podziękować za tą sugestię, bo rzeczywiście więcej można zdziałać, pokazując drogę wejścia do przodu i rozwoju w jakimś obszarze, niż mówieniu o tym, jak jest źle. I podzielam zdanie naszego słuchacza, że sport jest kapitalnym miejscem, gdzie można również zmotywować młodzież do tego, aby starała się pracować nad sobą, pokazując, że dochodzi się do wyniku i w ogóle do sukcesu poprzez pracę nad sobą, czyli poprzez drogę, która wiedzie śladem ogromnych wyrzeczeń, to akurat fragmentem, tą częścią pewnego wymagania od siebie, mocnego wymagania, jest również trzeźwość, na pewno, czy abstynencja. Najczęściej tak jest. Sportowiec, chcąc cokolwiek osiągnąć, musi ogromnie dużo wymagać od siebie. I dziękuję za ten głos. też dziękuję wszystkim osobom, które pracują w klubach, w całkiem cywilnych organizacjach, bezinteresownie, czasami nawet nie ma to związku z przekonaniem religijnym, ale w imię takiej pracy z młodzieżą bardzo dużo im dają w tym obszarze, o którym dzisiaj mówimy, i akurat idąc taką drogą, którą nam przypomniał słuchacz czcigodny, i naprawdę ogromne dzięki. Sam znam wielu trenerów piłkarskich, w swojej szkole też mam takiego pasjonata, który pracuje tu w miejscowym klubie Piastowia. Kilku jest takich zapaleńców i właśnie taką młodzież młodszą gromadzą. On już taki chłopiec czy dziewczyna w innej sekcji nie pomyśli o tym, że no, po tą puszkę sobie po drodze pójdzie, bo on wie, że trener będzie wiedział, a potem już jak coś mu się udaje, to wie, że może dużo zniszczyć akurat sięganiem po alkohol. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Dodam tutaj jeszcze taki element lokalny związany z naszym środowiskiem michalickim, że mamy tutaj kierunki mundurowe w szkole, takie certyfikowane, które no, stawiają wysokie standardy zachowań wobec młodzieży, i ta młodzież przychodząc do tego typu szkół, nie chodzi o tą miejscową, ale takiej szkoły jest około 800 w Polsce, a ponad 180 certyfikowanych, czyli podwyższony stopień wymagań. I ta młodzież jednak do takich szkół się garnie. Zresztą do innych organizacji proobronnych, Strzelec i wiele innych miejsc. I to jest też ta forma, o której pan mówił. Rzeczy, które stawiają wymagania, jednocześnie równolegle chronią młodzież przed łatwym sięganiem po alkohol czy inne używki. I dziękuję jeszcze raz.
Mnie się wydaje, że jednym z ogromnych zagrożeń w ogóle w pracy w apostolstwie trzeźwości to jest zniechęcenie. Człowiek widzi, że przychodzi jedna, kolejna osoba na spotkanie i opowiada o swoich tragediach, jakie dotykają jej życia. Tutaj po tych telefonach, które usłyszałem, też pokazany jest jakby taka pewna bezsilność. I to może wyzwalać w człowieku bezsilność, ale może wyzwolić w człowieku zniechęcenie. A to jest najgorsze. Nie wolno się zniechęcać i ciągle na nowo podejmować wysiłek, bo to tak jak przy tych wszystkich uzależnionych i nawet i współuzależnionych. Wszystko jest w porządku, nagle upadek. I dźwiganie tego człowieka kolejny raz, nieraz, to jest bardzo trudne. Ale człowiek, kiedy wie o tym, że robi to w imię Boga, w imię Chrystusa, który nikogo nie przekreśla, człowiek na nowo podejmuje ten wysiłek i ogromnie się cieszy z tym, że ktoś powstał kolejny raz i naprawdę sobie radzi.
Czas rozmów niedokończonych. Dzisiaj realizowane są nasze rozmowy z miejsca piastowego, z sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Temat naszego spotkania: trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego i moralnego w przeszłości i w obecnych czasach. Serdecznie zapraszamy również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu spotkania. Numery kontaktowe 693 112 200, dla tych, którzy może nie zdążyli zanotować się tego numeru. 693 112 200 to jeden numer kontaktowy, i drugi 693 112 255 693 112 255, a na zegarach już wybiła 23. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzień dobry, Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja już nie piję 27 lat.
A kto z nami jest? Jak pan ma na imię?
Ryszard dzwoni.
Proszę pana.
Dzwonię z Podlaskiego. Ale wczoraj byłem przy księdze na takim po prostu otwarciu, to można powiedzieć. No, imprezy takiej, no, jak to powiedzieć. Oj Boże, Boże. No, tak jakby to tak powiedzieć, no, taka potancówka wioskowa. To, co ja widziałem, Boże, to ludzkie pojęcie przychodzi. Bardzo dużo ludzi młodych. Każdy był z puszku piwa. Ja byłem przerażony. Jak ci ludzie dalej będą żyć? Co się będzie działo? Nie wiem. To jest, bardzo byłem zszokowany. Teraz sam nie piję 27 lat, ale byłem w szoku. Nie wiem. będzie z tymi ludźmi, bo tylko płakać. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie, panie Ryszardzie. Pozdrawiamy.
Ale księże, to jest chyba też właśnie ten problem. Kolejny raz podkreślę, wykluczenie jakiegokolwiek zniechęcenia, bo niekiedy rozmawiając z osobą, która sięga do alkoholu, powoli nagle człowiek dochodzi z tą osobą do takiego przekonania, że jest tak ogromnie pogubiona, i kiedy sięga się aż do źródła tych pogubień, to widać, że gdzieś alkohol jest jakby takim bodźcem, do którego człowiek sięga, niekoniecznie dlatego, że lubi to, ale dlatego, że sobie nie może kompletnie poradzić ze sobą, z jakimś o wiele głębszym problemem. I dzisiaj chyba stajemy wobec w ogóle wszelkich uzależnień i zniewoleń, które dotykają młodych ludzi, i dlatego też oni wchodzą w ten świat uzależnień, bo nie mogą sobie poradzić jakby z fundamentem swojego życia. Niejednokrotnie przychodzą mi takie myśli, pracując tutaj właśnie z tymi ludźmi uzależnionymi i współuzależnionymi, rozmawiając z nimi. I to dotyczy nie tylko młodych ludzi, bo też i starszych. Ale jak człowiek tak myśli, co z tymi młodymi ludźmi, to nie pozostaje nic innego, nie zniechęcenie, ale wyjście, próba porozmawiania. I to jest chyba takie ogromnie ważne w ogóle, myśląc o trzeźwości. Ja się odniosę do tego dnia, który był w dniu wczorajszym. To miał być dzień dziadka z decyzji papieża Franciszka.
Dzień dziadków i osób
starszych. Tak, i jest jedno, jak oni mają wiele, mają do powiedzenia, czy będzie ich słuchał wnuk czy wnuczka. To kosztuje bardzo wiele wysiłków, ale przede wszystkim trzeba tak drążyć, żeby to dziecko powiedziało o tym, co siedzi w nim w środku. I wtedy być może on zostawi tą puszkę i wreszcie zacznie opowiadać, co go dręczy.
Dziękujemy. To ksiądz dr Jan Seremak, ksiądz Stanisław Częczak. Prosimy.
Z tych telefonów, jak słyszymy, widzimy, że problem istnieje i dla niektórych jest wielkim problemem i bezradnością. Chciałbym powiedzieć, że w naszej sytuacji, w sytuacji polskiej, tak jak mówił sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, istnieje tak zwana psychoza alkoholowa. To znaczy istnieją takie zwyczaje, że musi być ten alkohol przy każdej okazji. Na chrzcinach, na weselu, przy pogrzebie, urodzi się dziecko, musi się wypić. I to nazwał właśnie ten sługa Boży, że to jest psychoza alkoholowa, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tymczasem Krucjata Wyzwolenia Człowieka właśnie tworzy taką nową kulturę, czyli życie bez alkoholu. Ludzie podejmują dobrowolną abstynencję, aby dzięki tej ofierze i modlitwie Bóg dał łaskę, żeby inni się nawrócili. To jest taka idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Tutaj chcę się podzielić takim doświadczeniem z Przemyśla. Tam właśnie pracuję i od 40 lat prowadzimy takie rekolekcje, które nazywamy dzisiaj rekolekcjami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. One są wzorowane na rekolekcjach księdza Franciszka Blachnickiego, który tworzył krucjatę. I co miesiąc mamy kilkadziesiąt ludzi oprócz wakacji, które przyjeżdżają na te rekolekcje od piątku do niedzieli. I to są dwa rodzaje ludzi. Tych, którzy chcą pomagać innym, i ludzie uzależnieni. I wzajemnie właśnie przez przeżycie tych trzech dni na modlitwie, na słuchaniu Bożego Słowa, na świadectwach, spotkanie z grupą anonimowych alkoholików, z Al-Anonem, ci ludzie odzyskują właśnie taką świadomość, że jest możliwość wyjścia i dobrze jest być apostołem trzeźwości. I tak się złożyło, że rok temu w marcu 2020 roku obchodziliśmy 300. serię tych rekolekcji. Były to takie rekolekcje jubileuszowe i między innymi z miejsca piastowego. Ksiądz Jan tutaj przywiózł swój zespół. Cieszyliśmy się razem, potem przyszła ta epidemia. Te rekolekcje zmniejszyły się, ale w dalszym ciągu jeszcze będą. Mieliśmy ostatnio w czerwcu i nigdy nie brakuje nam kandydatów na te rekolekcje. One dają takie poczucie właśnie wiary, nadziei, że zawsze jest możliwość wyjścia z uzależnienia i to oczywiście opiera się na wierze właśnie w Boga, miłosierdziu Bożym, czyli trzeba mieć wiarę, aby właśnie zwyciężyć ten nauk. Trzeba mieć wiarę, aby podać drugiemu ręce. Krucjata wyzwolenia człowieka jest takim podaniem ręki tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą.
Trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego, moralnego w przeszłości, w obecnym czasie, temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych, realizowanych z miejsca piastowego. Halo, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Robert ze Świętokrzyskiego. Można by dwa słowa o sobie. Ja mam 45 lat w małżeństwie z trójką dzieci. W krucjacie od 26 lat. Już tutaj przed chwileczką wspomnianej. Bardzo dużo myśli w związku z tą audycją, ale czasu niewiele, więc szybko przechodzę do rzeczy. Pierwsze to dziękuję obecnemu księdzu biskupowi Tadeuszowi za wczorajszy list odczytany, przynajmniej u mnie w parafii odczytany, myślę, że w większości w Polsce, gdzie no też właśnie w duchu wspomnianego księdza Blachnickiego, pewnie nieprzypadkowo, zostały użyte sformułowania właśnie o tym, o idei abstynencji, że tylko ona przez abstynencję wielu, tak, do trzeźwości innych, czy o tym właśnie towarzyskim przymusu picia, który nam towarzyszy od najmłodszych lat niestety, najpierw jako dzieciom, później jako dorosłym. Więc ten list u wielu słuchaczy wzbudził takie pozytywne uczucia, dotknął wielu nieważnych spraw. Także też chciałbym się odnieść do jednej ważnej sprawy, też wspomnianej towarzyskim przymusem picia. Przecież my jako dzieci nie dostajemy tego przymusu picia z próżni, niestety tak jak nośnikami. Wartości idei są nasi najbliżsi, no to przecież oni niestety często bywają tymi, którzy tą ideę przymusu picia nam niosą. Bo to nie my jako ochrzczone dzieci zamawiamy sobie alkohol na chrzciny, to nie my podajemy go sobie na komunii. I często to nie my jesteśmy tymi, którzy finansują wesele i płacą za to wesele i zamawiają alkohol. Także tutaj wszyscy musimy się uderzyć w piersi, kto ten przymus picia tym dzieciom wprowadza. Z jednej strony wartości, z drugiej coś takiego nam fundują od najmłodszych lat nasi najbliżsi, więc tutaj nie oglądajmy się na innych, tylko sami uderzmy się w piersi. Ja mówię to dlatego, że jako abstynent od wielu lat, przecież często od najbliższych doświadczam zapytania, a po co ci to, a na co? Przecież umiarkowanie też jest cnotą. Ciężko wszystkim tłumaczyć, że tylko całkowita abstynencja często może pomóc uzależnionym. Oni potrzebują kogoś, kto trzeźwy zupełnie stanie obok nich, żeby oni nie sięgnęli po kieliszek na tej imprezie. Nie potrzebują kogoś, kto umiarkowanie dwa kieliszki się z nim napije, tylko kto w ogóle nie będzie pił. Tutaj po drugie, wspomniani radni, no też mamy takie doświadczenie, że no też musi nas być więcej tych, którzy będą naciskać na tych radnych, ponieważ jeśli dajmy na to tylko kilku wyborców pyta o to, czy będziecie wspierać zmniejszanie punktów alkoholu, a kilkudziesięciu wyborców na tym nie zależy, więc siłą rzeczy ten radny nie będzie czuł za sobą wsparcia tego, aby działać właśnie w tym kierunku, żeby te punkty dostępu, co też już zostało naukowo zbadane, im mniej punktów dostępu, im mniej godzin dostępnych, tym na danym obszarze mniej picia, mniej wypadków, mniej zamieszania. Wspomniana też tutaj komunia. My tutaj u nas w naszej diecezji mamy projekt, aby już od najbliższego roku szkolnego ruszyć, wspierając się ludźmi z krucjaty, ale nie tylko wspierając się członkami domowego kościoła, ruszyć na te przygotowania komunijne, których jest kilka przed pierwszą komunią dla rodziców i tam krótką prezentacją zachęcać do tego, aby towarzyszyć swoim dzieciom w tym właśnie wspomnianym już przyrzeczeniu, jednocześnie samemu starać się stać na straży tej trzeźwości do lat 18, a na przykład w okresie Wielkiego Postu poprzedzającego komunię podjąć abstynencję w intencji swoich dzieci, które mają przyjąć komunię, aby to rodzice stali na straży tej właśnie trzeźwości swoich dzieci, a może i sami spróbowali ofiarować ten dar swoim pociechom, tych, których najbardziej kochają.
Panie Robercie, tutaj pewnie jeszcze wątków bez liku.
To ostatni wątek, tylko prymas Wyszyński, błogosławiony już za chwilę, mam nadzieję, jest taki list do kapłanów, zachęca on też kapłanów, aby byli awangardą abstynencji, bo tak niewielu całkowitych abstynentów wśród naszych ukochanych kapłanów. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tych wątków i będę słuchał z uwagą do końca. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy Panie Robercie serdecznie. Tak, tutaj w tym oczekiwaniu także na beatyfikację Kościół Polski z wielką radością przygotowuje się do beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a sprawa trzeźwości była dla niego faktycznie niezwykle istotną, kiedy biskupie.
Może ja zabiorę głos, jako że sługa Boży kardynał Wyszyński wkrótce od 12 września błogosławiony będzie dla nas wielkim, może inaczej, przejdzie do historii jako jeden z największych apostołów trzeźwości i ufamy, że będziemy upominać się o jego pomoc jako ubłogosławionego, bo świętych prosimy o szczególne łaski, żeby nam pomagali w dobrych rzeczach, w dobrych czynach. Rzeczywiście kardynał Stefan Wyszyński urodził się na terenie diecezji łomżyńskiej, obecnie teren w Zuzeli na terenie diecezji łomżyńskiej. Dopowiem tylko, że rzeczywiście sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński mówił, że bez kapłanów abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Nie bez trzeźwych kapłanów, co zachowanie trzeźwości obowiązuje nas wszystkich, zawsze, wszędzie, każdego miesiąca, każdego dnia, ale mówił znacznie więcej. Prosił o to, aby rzeczywiście, abyśmy my jako kapłani podejmowali ten szczególny dar ze względu na tę trudną sytuację, w jakiej znajduje się naród, i podejmowali jako kapłani całkowitą abstynencję, dając przykład tym, którym służymy, przykład wiernym naszego niezwykłego oddania, naszej niezwykłej miłości do wiernych, ale także do naszej ojczyzny. To słynne zdanie, które Pan też cytował, przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Ja raz jeszcze wyjaśnię, że kochani, nawet tam, gdzie ludzie zachowują umiar, czyli nie nadużywają alkoholu, nie dochodzi do pijaństwa, potrzebni są abstynenci. Nawet w tych środowiskach bez abstynentów trudno będzie zachować tej społeczności umiar. Dlatego tak ważne jest podjęcie tego daru abstynencji przez bardzo wielu, żeby dojść do trzeźwości wszystkich.
Serdecznie dziękujemy. Na zegarach już kwadrans po godzinie 23, a my odbierzmy kolejny telefon. Halo. Halo, prosimy. Halo. Pozdrawiamy kogoś, kto próbuje się do nas dołączyć. Może wobec tego z tej linii. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Anna z Łódzkiego.
Witamy Pani Anno.
Ja widzę, że z historii, tak jak tutaj wiemy, wrogom narodu polskiego zależało, żeby Polska była nietrzeźwa. I dalej tak jest. Niestety, po prostu to widać, że ta produkcja tych małych, niewielkich buteleczek alkoholu, tanich, tanie wina, ilość punktów sprzedaży. No to ja walczyłam bardzo długo, żeby przy kościele nie było tego punktu sprzedaży, ale jeśli ustawy dopuszczają, po prostu tak są jakoś sprecyzowane, że samorząd ma zyski z tego, że są te punkty sprzedaży. To jest celowa, moim zdaniem, sprawa, komuś na tym zależy, żeby tak było. Bo po prostu ta walka z wiatrakami jest. Tu jest po prostu, ja tu popieram panią Marię, No niestety, to jest trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że jeżeli jest taka zależność, że od ilości punktów sprzedaży samorząd czerpie zyski, czym więcej, tym lepiej, no to niestety, no to po prostu to tutaj jest widać, że tutaj jest jakieś zło. I no ja na przykład na takim małym odcinku, gdyby przeprowadził jakieś badania socjologiczne i sprawdził, no na jakimś odcinku sprawdził, ile jest butelek w rowach, to po prostu to jest tak potężna ilość. Polska jest naprawdę tonie w alkoholu. Tonie w alkoholu. Komuś na tym zależy. Polska była zawsze łatwym kąskiem. Polska jest piękna. I Polska jest zasobna. I komuś na tym zależy, żeby pijanym narodem kierować jest zawsze łatwiej. I po prostu nie wiem, ja tu nie chcę osądzać nikogo, ale ustawy są tak przygotowane, że po prostu tutaj samorząd, no bo oni korzystają z tego. Samorząd korzysta z tego, jeżeli jest ilość tych punktów alkoholi więcej. Mm. I ja na przykład w pewnym odcinku, ponieważ to był taki odcinek od sklepu w kierunku krzyża, nie mogłam znieść, że tam jest tyle butelek. Na odcinku 200 metrów zebrałam 140 różnego rodzaju butelek szklanych po alkoholu, po piwie i po wódce. Przecież to jest, ja nie wiem, to jest taka jakaś udawana znieczulica, bo przecież to chyba komuś na tym zależy, żeby tak dalej było. Mhm. I ja widzę, że ludzie są na przykład bardzo ciężko pracują, na przykład przy jakiejś tam, no nie wiem, przy budowie jakichś tam chodników i tak dalej, gdzie praca jest ciężka. Oni idą już z alkoholem, z jakimś piwem, z jakimś alkoholem do pracy i albo wracają i popijają sobie. I to jest, my tutaj powinniśmy naprawdę nie tylko, przede wszystkim się wziąć za ustawy, bo tu jest wielkie zło, które po prostu tkwi i jest taka udawana znieczulica.
Dziękujemy serdecznie, pani Anno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Prosimy ksiądz dr Jan Seremak.
Wydaje się, że kierunek też jakiegoś takiego myślenia i przekonania musimy troszeczkę jakby zmienić, bo to, co się w pracy w ogóle w takiej terapii, w duszpasterstwie pojawia podczas pomocy dla ludzi uzależnionych i współuzależnionych, że wskazuje się na wroga. To niekiedy nazywane są mechanizmem iluzji i sprzeczności. I niekiedy ktoś mówi tak, że ten jest winien, tamten winien, że w ogóle wzrasta nadużycie alkoholu, że ja w ogóle piję, że nie mogę sobie poradzić z alkoholem. Koniecznie potrzeba odszukać tego takiego wewnętrznego wroga, gdzie człowiek musi się przeciwstawić sobie samemu. I na przykład to, co było tutaj już podkreślone, że decyzja na ofiarę musi zaistnieć w człowieku. Tak, podejmuję ofiarę chociażby abstynencji nie dlatego, że mam problem, ale dlatego, że ofiaruję to na konto kogoś innego. Potrzeba zawsze odszukać w sobie, jakie są problemy w tym środowisku, gdzie mieszkam, gdzie jestem. Niekiedy po prostu trzeba nawet tak wprost powiedzieć, problem istnieje w tobie. Nie wskazuj na to, że wszyscy wokół są winni i oni są wrogami, oni chcą nas zaatakować. Komuś zależy na tym, na pewno. Zgadzam się z panią, ale też człowiek musi popatrzeć, czy nie ma tego wroga wewnętrznego, takiego osobistego, który gdzieś tam no, tłamsi i zachęca do picia.
Zgadzam się z księdzem Janem w tej wypowiedzi. Najpierw to zdążyliśmy jeszcze, składamy pani Annie najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Zdążyliśmy jeszcze przed północą to uczynić. Natomiast rzeczywiście to, co ksiądz Jan mówił, jest niezwykle ważne, ale ważna jest również taka edukacja elit, o tym często mówi pan profesor Wojcieszek w swoich wypowiedziach, żeby oni rozumieli ten problem, który istnieje, żeby oni rozumieli to wszystko, o czym dzisiejszego wieczoru rozmawiamy. No sam patron dzisiejszego dnia, patron miejsca, w którym się znajdujemy, mówił, że wrogiem wiary i narodu jest ten, kto chce wychowywać dzieci i młodzież z alkoholem w ręku, prawda? Z kieliszkiem wina czy piwa w ręku. Powiedzmy sobie, a więc w jakimś sensie, powiedzmy sobie, nie musimy szukać nawet zewnętrznych wrogów, chociaż wiemy dobrze, w czyich rękach są, powiedzmy sobie, cały przemysł alkoholowy i to są ręce tak zwane zewnętrzne. Tutaj też trzeba byłoby dopatrywać się pewnych procesów, które zachodzą w Polsce, ale także samo niezrozumienie problemu, bo ośmieszanie tego problemu, kpienie z tego problemu, no jest również jakąś formą takiego wrogiego podejścia nas samych do tego cierpienia, które jest wywoływane przez złe, niemądre decyzje, które są podejmowane. Natomiast problemem jest również to, że rzeczywiście z pewnych opłat, które wpływają do samorządów, te pieniądze są zazwyczaj, jak słyszymy to na różnego rodzaju sympozjach, bardzo źle wydawane. I powiedzmy sobie, te pieniądze, które wpływają właśnie z handlu alkoholem, powinny być bardzo powiązane z całą sprawą rozwiązywania tak zwanych problemów alkoholowych. Bo skoro powodujemy przez sprzedaż alkoholu ogromne cierpienia, ogromne choroby, powiedzmy sobie, no to niech samorządy wydadzą te pieniądze na leczenie tych osób, na powiedzmy sobie, zapewnienie na przykład dzieciom, młodzieży jakieś rekompensaty tego wszystkiego, co przez ich samowolę się wydarzyło, czy się wydarza.
Spoglądam na zegar, który wskazuje nam, że już 24 minuty po godzinie 23. Czas podsumować się nasze dzisiejsze spotkanie. Temat: trzeźwość lekarstwem dla pokonania kryzysu społecznego i moralnego w przeszłości i w obecnych czasach. Te dwie rzeczywistości, myślę, że bardzo ładnie tutaj nam dzisiaj wybrzmiały, zarówno przeszłość, która także jest jakże aktualna, bo to i przyszłość, i te metody związane z błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem, jak i sługą Bożym, księdzem Franciszkiem Blachnickim, jakże nam pobrzmiewają także i w tym współczesnym narodowym programie tak trzeźwości. Prosimy o słowo podsumowania. Może rozpocznijmy od księdza doktora Leszka Przybylskiego, dyrektora Michalickiego Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym.
Wróciłbym do wychowania przez sport i do pewnego obrazu, myślę, że adekwatnego do dzisiejszego tematu. Otóż sprawa trzeźwości, pomocy osobom, które chcą powstać z tego zniewolenia, chcą rozprawić się z tym kłopotem u siebie lub u innych, wymaga dwóch rzeczy. Myślę, że najpierw to wiary w to, że to się może zdarzyć, i ciągłego, jak w tej ciągle aktualnej piosence oazowej, powstawania od nowa, próby pomocy od nowa, ciągle też temu człowiekowi, nie za darmo i nie przez jakąś łatwą demoralizację, że wszystko robię za kogoś, ale towarzyszenie komuś. I trwa olimpiada aktualnie, mówiliśmy o wychowaniu przez sport i myślę, że jest to trochę tak, choćby jak ze skokiem wzwyż, że ustawia się pewną poprzeczkę i żeby osiągnąć ten poziom, no, trzeba wielokrotnie robić podejścia, raz, drugi, trzeci, piętnasty, ale za którymś razem jest szansa i najczęściej kończy się to jakimś dobrym wynikiem, czyli w naszym wypadku też błogosławionym finałem, ale no wiele razy trzeba dawać szansę sobie w towarzyszeniu, że ten człowiek wytrwa, albo powiedzieć to komuś, że jeden, drugi, trzeci, 14 czy 27 i to jest to podejście do tej poprzeczki, potem nie strącisz tego w swoim życiu i może to jest obraz, który może każdemu z nas pomóc. A po drugie, jeśli chcemy komuś pomóc, zwłaszcza jeśli jesteśmy abstynentami, to przynajmniej w odniesieniu do młodzieży, musi w tym być jakaś lekka radość, optymizm czy taki entuzjazm. Nie chcę być tutaj bardzo uprzejmy wobec mojego sąsiada, księdza Stanisława. Ksiądz nawet nie wie, że już wiele razy w życiu spotkałem z 25 lat temu, czy 30 wcześniej. I właśnie ten mój sąsiad z audycji, z którym spotkaliśmy się w tych okolicznościach i co roku się jakoś spotykamy, to jako ksiądz młody w średnim wieku zawsze był bardzo radosny, no taki pełen optymizmu. I od ludzi właśnie też słyszałem, że to jest właśnie taki ksiądz, jak tam mówią, no, z czadem. I to pociąga ludzi, jeśli ktoś, będąc apostołem w ogóle, a zwłaszcza w tak subtelny materii, jak no, walka ze słabością, taką bardzo widoczną. Myślę, że jest bardzo ważną rzeczą, jeśli jest się optymistycznie nastawiony, umie się ten optymizm trochę przekazywać. W ogóle jest się radosnym z samym faktem tym, że no, człowiek niepijący nie może być smutny i bądźmy radośni, jeśli też szukamy drogi do pomocy, to też przez siebie samych. Spróbujmy jeszcze wydobyć to, co jest takie radosne, optymistyczne, co niesie nas i innych również poniesie.
Doktor Leszek Przybylski, dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym. Serdecznie dziękujemy. Ksiądz doktor wspominał o sąsiedzie. Tym sąsiadem jest ksiądz Stanisław Częczek, członek kapituły metropolitalnej w Przemyślu, prowadzący rekolekcje trzeźwościowe, bliski współpracownik Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Prosimy serdecznie również o słowo podsumowania.
Więc piękne to było dzisiaj nasze spotkanie. Uroczysta msza święta, modlitwa, takie bardzo pociągające Słowo Boże księdza naszego biskupa. I chciałbym na zakończenie powiedzieć, że zobaczyliśmy problem. W Polsce istnieje ten problem, ale nie wystarczy tylko widzieć i narzekać, ale trzeba zacząć, myślę, od siebie. Każdy z nas, jak kiedyś słyszeliśmy na tym kongresie trzeźwości, ma obowiązek być trzeźwym, a ci, którzy bardziej kochają, to ta trzeźwość wyraża się w abstynencji. Dlatego pomyślmy, czy ja jestem trzeźwy i czy stać mnie na odrzucenie picia przez podjęcie dobrowolnej abstynencji. Jest do tego okazja. W niedzielę rozpoczyna się sierpień, miesiąc abstynencji. Zachęcam wszystkich do tego.
Dziękujemy. Ksiądz Stanisław Częczek, ksiądz z optymizmem i radością, jak tutaj usłyszeliśmy. I Bogu niech będą dzięki. O słowo podsumowania poprosimy księdza doktora Jana Seremaka.
Ja bym chciał być taki sprawiedliwy wobec moich współbraci z przeszłości. Przede wszystkim no, wyrażałem tutaj już wdzięczność wobec błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który wyraźnie nam pokazał, Michalitom, w jaki sposób mamy podejść do tego ogromnego problemu, który on nazwał zarazą, i żeby przeciwstawić się właśnie temu alkoholizmowi i wszelkim innym używkom, bo ja jestem coraz bardziej przekonany, że on może być wspaniałym patronem wszelkich uzależnień, bo mówił o hazardzie i o nadużywaniu innych używek. To jest naprawdę patron od wszelkich uzależnień i tutaj ile razy już przy jego sarkofagu modlili się ludzie i przyrzekali, że będą wystrzegać się nie tylko problemu związanego z alkoholem, ale również i innych uzależnień. Natomiast później przyszła praca z tymi dziećmi, które były w zakładach wychowawczych, niekiedy dotknięte te dzieci sieroctwem dlatego, że był alkohol w rodzinie. To była jakaś taka też praca w ramach trzeźwości. Lata 60. to byli współbracia, którzy głosili, pewno byli w tej grupie rekolekcyjnej, którzy głosili rekolekcje trzeźwościowe po parafiach przy różnych okazjach, szczególnie w okresie Wielkiego Postu. I później czas oazowy, to lata 80., 90., kiedy ta krucjata wyzwolenia człowieka naprawdę weszła bardzo mocno również w charyzmat michalicki i ten ruch oazowy podjęty bardzo mocno na tym terenie, on bardzo wiele dobrego zdziałał. Tak więc, tak, i tutaj tak, przełożony generalny, późniejszy, najpierw jako kleryk, później jako ksiądz, Jan Chrapek i później jako nasz przełożony generalny też wiele zdziałał, żeby ten ruch oazowy wszedł jakby w ten charyzmat michalicki. I też poprzedni współbracia, którzy tutaj działali w miejscu piastowym, to wszystko w jakiś sposób dynamizuje i zachęca, żeby tego wspaniałego dziedzictwa nie zmarnować, tylko żeby coraz bardziej je poszerzać. I tylko pozostaje podziękować Panu Bogu za takich współbraci. I ja teraz tutaj chciałbym, jeszcze pozwoli ojciec, bardzo serdecznie podziękuję tym, którzy bardzo dużo mi pomagają właśnie w tym apostolstwie trzeźwości. Myślę tutaj o Stowarzyszeniu Powściągliwości i Pracy. Myślę tutaj o dzieciach, które modlą się. Jak pięknie nieraz te dzieci z dziecięcej krucjaty niepokalanej, jak się modlą o trzeźwość w ich rodzinach albo za jakiegoś tam wujka, ciocie, to widać jak to dziecko też ma swój udział w tym otrzeźwieniu narodu, czy młodzi ludzie. Bardzo się cieszę, że ksiądz biskup Tadeusz zachęcał do tego, żeby ten zespół Gloria też jakoś nagrodzić za to, że tak byli zaangażowani i są zaangażowani w to apostolstwo trzeźwości. I tutaj ogromna wdzięczność, że w tym apostolstwie trzeźwości wspomagają świeccy, że są taką wspaniałą podpórką.
Serdecznie dziękujemy. To ksiądz dr Jan Seremak, Michalita, rektor Sanktuarium Świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. O słowo podsumowania serdecznie prosimy księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego.
Kochani, słuchajmy zawsze święty. Zwróćmy uwagę, kochani, święty Jan Paweł II, święty ojciec Maksymilian Kolbe, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, błogosławiony ksiądz Markiewicz, wkrótce błogosławiony ksiądz Wyszyński. Wybitne postacie Kościoła i naszej ojczyzny, ale moglibyśmy powiedzieć także wybitni apostołowie trzeźwości. Z całego serca proszę was, kochani, o ten szczególny dar abstynencji w sierpniu. Dziękuję również z głębi serca za możliwość spotkania z wami, kochani, każdej środy. To jest aż 5 minut naszego spotkania, bardzo systematycznego. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy odzywają się i dają znać, że słuchają tego, co wspólnie do siebie mówimy. Dzisiaj mogliśmy porozmawiać taki trochę szerzej. Kochani, z całego serca dziękuję za dzisiejszą wspólną modlitwę i za dzisiejsze to cenne spotkanie. Zabieram was ze sobą w swoim sercu, w swojej modlitwie, kochani, a was również proszę, abyście w swoich modlitwach, tam gdzie jesteście, w swoich domach, w swoich świątyniach, parafiach, pamiętali również, aby modlić się o trzeźwość naszego narodu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych. Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas naszego spotkania. Nie kończymy. Zakończeniem niech będzie nasza wspólna modlitwa kompletą, do której już za kilka chwil zapraszam.
życiem piękny i radość serca przynosi nam. Dziękujmy przeto Bogu za łaskę, daje nam wytrwać każdego dnia. Gdy wszystkie nasze codzienne sprawy, wszystko co w sercu zadaje ból, oddajmy w ręce Boga naszego, On nam miłością zapłaci znów. To Boża miłość chroni nas w życiu, bo nie chce zguby żadnego z nas.
Na zegarach 23:36 na antenie Radia Maryja zapraszam do wspólnej modlitwy kompletą. O poprowadzenie modlitwy serdecznie proszę księdza doktora Jana Seremaka, a o błogosławieństwo księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie
Pośpiesz ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Rozmawialiśmy na temat miłości. Jaka jest moja miłość do tych, którzy stawiają duże wymagania? Jaka jest moja miłość wobec nawet najbliższych, którzy mają problem alkoholowy, innymi zniewoleniami. Trzeba pewno zadać sobie pytanie, czy kocham moją ojczyznę. A jak było z modlitwą dnia dzisiejszego? Czy jest w moim sercu uwielbienie Boga? Czy jest dziękczynienie? A jak wyrywa się prośba, niech ona również będzie połączona z błaganiem o miłosierdzie. Nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśmione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i sprawa, by ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać za wspólnie spędzony czas, za dzisiejsze rozmowy niedokończone, za spotkanie rodziny Radia Maryja oraz stowarzyszeń i środowisk abstynenckich z okazji 17. ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość naszego narodu w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w miejscu piastowym. Dziękujemy w tym miejscu także księdzu arcybiskupowi Adamowi Szolowi za przewodniczenie dzisiejszej liturgii, za słowo księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu, za gościnność księżom Michalitom, siostrom Michalitkom. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie. Dziękujemy także ekipie telewizji Trwam, Radia Maryja, obecnemu wśród nas panu Pawłowi za realizację programu zarówno telewizyjnego, jak i radiowego, aby ten przekaz mógł docierać do jak największej liczby osób. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych, za ten wspólnie przeżyty czas. I teraz chciejmy słowami tutaj księdza biskupa, mamy receptę, wcielać ją w życie. Bóg zapłać, tak, kupić lekarstwo, tak, Bóg zapłać serdeczne. Żegnamy się z miejsca piastowego, przekazując głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, teraz i zawsze.